Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. To już drugie spotkanie z siostrą dr Ewą Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, mistrzynią junioratu i przełożoną wspólnoty sióstr przy parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie. Siostra jest ze swoją współsiostrą, która dzielnie tutaj modli się w czasie, kiedy siostra przekazuje treści bardzo ważne: represje i polityka komunistów wobec zgromadzeń żeńskich. Często dzisiaj media podnoszą problem inwigilacji różnych TV, różnych spraw związanych z historią naszego narodu, ale równocześnie bardzo rzadko są tematy związane ze zgromadzeniami żeńskimi i spojrzenie od drugiej strony na to, żeby dzisiaj ofiara też nie była ofiarą po raz drugi, prawda? Bo Kat się śmieje, Kat gdzieś sobie siedzi w zaciszu swojego domu, najczęściej całkiem nieźle uposażony poprzez wysoką emeryturę, a ofiara po raz drugi jest prześladowana, tym razem przez media. I dlatego, proszę Państwa, te tematy są bardzo ważne i trzeba o nich mówić, bo to jest historia naszej ojczyzny. Kościół jest tą instytucją, która poniosła największe straty osobowe i materialne za czasów komunizmu. Największe. To Kościół był ostoją wolności, proszę Państwa. Wielu ludzi, którzy schronili się w kościele, przychodzili na różne spotkania, dzisiaj niejednokrotnie plują na Kościół. Kiedy przyszła tak zwana wolność, już im parasol Kościoła nie jest potrzebny i nie chodzi o to, żeby kryli się pod parasolem Kościoła, ale żeby nie zafałszowywać historii. To Kościół był ostoją polskości i ostoją wolności w kraju i dlatego wiele rzeczy komunistom nie wychodziło, tak jak na przykład w Czechach czy na Słowacji, bo Kościół u nas był bardzo silny. I ludzie też trzymali z Kościołem, a Kościół zawsze był z narodem. Również zgromadzenia żeńskie. Siostra Ewa Kaczmarek napisała bardzo dobrą, proszę Państwa, książkę "Dlaczego przeszkadzały?". Bo musiały przeszkadzać. W czymś musiały siostry przeszkadzać, że taka polityka antyzakonna panowała w Polsce. Oczywiście to był dużo szerszy kontekst. Tu nie chodziło tylko o działania wymierzone przeciwko siostrom zakonnym, ale to były działania, które miały na celu zniewolić naród. Tak naprawdę. Poddać go totalitarnej ideologii przywiezionej ze wschodu. I siostra napisała bardzo dobrą książkę. Warto, proszę Państwa, ją przeczytać. Ona jest znakomicie udokumentowana. Siostra Ewa miała dostęp do 10 archiwów, może nawet więcej, ale 10 archiwów zostało przekopanych, by tę książkę napisać. To jest potężna praca. 70 wydawnictw źródłowych i źródeł drukowanych znajduje się w tej książce. Bibliografia, nie wiem ile ma pozycji, ale widzę, proszę Państwa,
290 parę.
290 kilka, prawie 300 pozycji, 20 stron bibliografii. A więc, proszę Państwa, w jednej książce macie zebrane wszystko. Ja myślę, że również siostry zakonne w swoich domach powinny mieć tę książkę, żeby w domach sióstr, żeby ta świadomość wzrastała. Siostry mają być z czego dumne. Zgromadzenia żeńskie mają być z czego dumne, siostry. Dlatego warto, proszę Państwa, i siostry, żeby miały to w swoich bibliotekach. Nasz święty Alfons Maria Liguori, założyciel redemptorystów, mówił, że dwa pomieszczenia, nazwijmy to tak, są najważniejsze w domu. Kaplica i biblioteka. Bez biblioteki, proszę Państwa, jeżeli nie korzystamy z książki, dobrej, mądrej książki, to później można sobie dać zrobić wodę z mózgu. To znaczy, wystarczy tylko wykręcić głowę i wkręcić telewizor i już, proszę Państwa, wtedy wszystko jest tak, jak tam mówią, czy tam 24 na dobę, czy 25 na dobę faktów, prawda, godzin na dobę. To jest wszystko jedno. ważne jest, żeby docierać do prawdy. A więc represje i polityka komunistów wobec zgromadzeń żeńskich. Siostra ujęła to w lata 45-56, prawda? Mówiliśmy już na ten temat trochę w telewizji Trwam. Siostro, dlaczego taka właśnie cezura czasowa?
Dlatego ta pierwsza data, 45, zaczęłam od zerwania konkordatu. We wrześniu 1945 roku rząd zerwał konkordat z Watykanem. Natomiast 1956 rok to jest czas tak zwanej odwilży październikowej. Tak naprawdę to tylko przetasowania na najwyższych szczeblach władzy, bo oczywiście system w Polsce się nie zmienił. Dlaczego tylko te lata? Można było pociągnąć to do 89 nawet roku, ale w tych latach właściwie wykuwano sposoby, metody postępowania, próbowano, co można zrobić, w jaki sposób można zrobić. I to, co się powtórzyło od 58 roku, po takich dwóch latach względnego spokoju, to była powtórka tego, co zostało wypracowane do 56 roku. Metody były te same, znano też owoce tych działań, więc można było już lepiej, dokładniej wykonać plan niż było to do 56 roku, bo znano już skuteczność tych działań.
Tak, siostro, właśnie te metody, które zostały wypracowane w czasach stalinizmu w Polsce, one były systematycznie powtarzane. I mówiła też siostra nawet, że w roku 85, prawda, rozpoczęła się akcja również przeciwko zgromadzeniom zakonnym, która trwała do sierpnia 89 roku. A więc trwały rozmowy okrągłostołowe, były wybory 4 czerwca 89 roku, a dopiero w sierpniu...
28 sierpnia.
Wygaszona została ta akcja.
Akcja nie została może wygaszona, tylko jak zapisano w raporcie, który kończył akcję, została przeniesiona do spraw kleru świeckiego, ponieważ dostęp do zakonów jest właściwie tylko od tej strony.
Czyli nawet nie została jakoś zakończona, prawda? Ale też pan Zbigniew, może od razu powiedzmy, siostro, bo żebyś póki pamiętamy, w czasie programu telewizyjnego zapytał, czy jest jakaś możliwość, bo wiemy, że zakony utraciły dobra materialne, bardzo konkretne. Czy jest jakaś możliwość odzyskania tych dóbr?
Siostry, szczególnie po tej akcji X2, która się zakończyła, zaczęła w sierpniu 54 roku, a zakończyła w 56 roku, miały prawo powrotu do swoich domów. Jednak większość tych domów została już zabrana i nigdy siostrom nie zwrócona. I z tego, co wiem, siostry elżbietanki wystąpiły na drogę prawną. I w tej chwili toczy się postępowanie prawne w związku z dobrami i z całą akcją X2, która była tak naprawdę wielkim rabunkiem i bezprawiem wobec zgromadzeń żeńskich w Polsce.
O tej akcji X2 jeszcze powiemy, bo mowa jest o obozach pracy. Nam obozy kojarzą się właściwie z II wojną światową i myślimy, że one tutaj już miały swój kres. Natomiast w roku 54, 3 sierpnia i to w Polsce już, w katolickim narodzie, 92% ponad po wojnie na terenach Rzeczypospolitej było katolikami. Siostry zakonne zostały zgrupowane w 8 obozach pracy, wywiezione w autokarach z napisem wycieczka, z uzbrojonymi, no trzeba powiedzieć, bandytami, którzy strzegli sióstr, a właściwie strzegli, żeby siostry nie uciekły z tej wycieczki, bo to przecież atrakcje same były przygotowywane. O tej akcji trzeba nam więcej powiedzieć, siostro, ale jeżeli moglibyśmy troszeczkę podsumować tą naszą wcześniejszą rozmowę w telewizji i zwrócić ewentualnie uwagę na pewne rzeczy, żeby je jeszcze bardziej uwypuklić.
W programie telewizyjnym próbowałam naszkicować, jak wyglądała polityka wobec zgromadzeń zakonnych żeńskich. W tej chwili spróbujemy to w paru zdaniach może zamknąć. Jeśli Państwo będą mieć pytania, to pewnie się to rozwinie w bardziej szczegółową dyskusję. Po 45 roku w Polsce zaczęto instalować system komunistyczny, który opierał się z natury rzeczy na przesłankach wrogich religii, kościołowi. Religia była opium dla ludu. Jak wspomniałam, zerwano konkordat we wrześniu 1945 roku, ale rząd zapewniał, że religia w Polsce będzie mogła się cieszyć spokojem, kościoły będą mogły funkcjonować dalej. I rzeczywiście tak się wydawało, że tak będzie, bo oprócz zerwania konkordatu na początku nic tego nie zapowiadało. Program Polskiego Radia zaczynał się nadal pieśnią Kiedy ranne wstają zorze. W procesji Bożego Ciała w Warszawie brali udział przedstawiciele władz rządowych, najwyższych władz rządowych, więc wydawało się, że tak naprawdę nic się w Polsce nie zmieni. Ale instrukcje, które przychodziły z Moskwy, jednoznacznie mówiły, że w Polsce należy wbić klina, bo inaczej z kościołem w Polsce się nic nie zrobi i nie można stosować systemu, który był zastosowany w Rosji. W Polsce trzeba robić to w sposób cierpliwy, długofalowy i właśnie przez wbicie klina w kościół polski. Instrukcja mówiła, że przy różnego rodzaju okazjach, szczególnie w odniesieniu do młodzieży, należy wyszydzać katolicyzm, jego władzę, organizację kościelną, wszystko, co jest z katolicyzmem związane, tak żeby wzbudzić powszechny wstręt do działalności kościoła w tym zakresie. Do 1947 roku władza rozpracowywała tak zwaną opozycję polityczną. Wobec kościoła założyła taktykę salami. Polegała ona na stopniowej likwidacji przeciwników, począwszy właśnie od podziemia polskiego, a następnie objęła jawną opozycję polityczną w kraju.
A więc salami, siostro, czyli taka po kawałeczku.
Po kawałeczku.
Od razu się nie uda się zniszczyć czegoś, tylko po prostu tak będziemy odkrywać. Raz tego zaatakujemy, prawda? Uderzymy w tego pasterza, owce się będą rozpraszać, o tym już Pismo Święte mówi, bo nie damy rady z Kościołem polskim od razu.
Tak, ja powiem, że może ta taktyka salami była nie tylko wobec Kościoła stosowana, tylko w ogóle władza przyjęła taką taktykę salami. I właśnie po kawałku. Najpierw opozycja polityczna, a później dopiero Kościół. I na zasadzie kija i marchewki patrzyli, co się Kościołowi opłaca, a co nie. Tutaj coś dano, tam więcej zabrano, patrzono, jak Kościół reaguje. Zakony w ogóle stały się taką kartą przetargową, bo w 1949 roku rozpoczęły się rozmowy między rządem a episkopatem w sprawie zawarcia porozumienia, bo jak wiemy, konkordatu nie było. Konkordat był zerwany. I zakony były taką kartą przetargową i rząd tego nie ukrywał w rozmowach z biskupami, że jeśli biskupi zgodzą się na podpisanie porozumienia w takiej formie, w jakiej sobie rząd życzy, wtedy na przykład zakonom coś nie zostanie zabrane. I poszczególne akcje przeciwko zakonom były taką formą nacisku na biskupów, żeby podpisali porozumienie w formie, w jakiej oni sobie życzyli.
Ja też, jak tak myślę o tej metodzie salami, to siostro, to już jest taka wolna dygresja, prawda, do tego, co siostra mówi, ale tak porównuję z sytuacją, w której ja żyję. Ja nie żyłem 50 lat temu, żyję dzisiaj, ale też widzę, że raz po raz to tego duchownego zaatakują, to drugiego, później gdzieś tam niby coś dadzą na kościół, jedna z gazet, prawda, obok reklamy prezerwatyw reklamuje cuda Ojca Świętego Jana Pawła II, w tym samym wydaniu jest dodatek specjalny, prawda, albo o sanktuariach, albo o czymś, i to jest takie robienie ludziom wody z mózgu. Jednocześnie proszę zobaczyć, że tak jak etykietkowano wówczas, mówiono o jakiejś reakcji i tak dalej, teraz mówi się o moherach na przykład, prawda? Więc to są, dla mnie to są zupełnie te same metody, tylko zwielokrotnione poprzez oddziaływanie też mediów, które są liczniejsze.
Proszę Ojca, historia magistra vita est. Jeśli historia jest nauczycielką życia, to patrzmy i uczmy się.
Mhm. No właśnie. No to z tym uczeniem się to różnie u nas bywa w Polsce, jak patrzę, że nieraz, przepraszam, że tak powiem, ale tak to widzę, że nieraz Polaki przed szkodą i po szkodzie głupi. I to niestety tak to Tak to bywa. Siostro, mamy naszkicowany ten obraz, powiedzmy, panoramę sytuacji zakonów. Jeszcze chciałbym, żeby pewne rzeczy wybrzmiały tutaj. Otóż ta polityka antyzakonna to była część polityki wyznaniowej, prawda? Prowadzonej przez państwo. I ona mieściła się w ramach tej polityki. Zakony były postrzegane jako elita. I tutaj było najciężej i walczyć z zakonami, ale też jak się kogoś pozyskało, to wtedy było to też bardzo cenne źródło. A jakie represje stosowano? Natury, powiedzmy, no to była, trudno mówić o naturze sądowej, to raczej była natura agenturalna, bandycka i natury administracyjnej. Bo wszystko, cały bandytyzm, to też jest perfidia systemu, próbuje się umieścić w normy, tak zwane normy prawne.
Faktycznie próbowano umieścić w normy prawne. Pierwsze to było prawo o stowarzyszeniach, któremu zostały poddane zgromadzenia zakonne. Każde zgromadzenie było zobowiązane zarejestrować się w Ministerstwie Administracji Publicznej, czy później w Urzędzie do Spraw Wyznań. To się wiązało z przekazywaniem co roku określonych wiadomości dotyczących zgromadzenia, domów zgromadzenia, zarządu. To wszystko służyło temu, aby jak najwięcej wiadomości o konkretnym zgromadzeniu zdobyć. Według zasady, żeby z wrogiem walczyć, trzeba wroga dobrze poznać. Więc pierwsze to było prawo o stowarzyszeniach. Następnie z tych administracyjnych prawnych było przejęcie dóbr martwej ręki. Zakony posiadały dobra majątkowe, ziemię, która służyła również jako zabezpieczenie materialne, źródło dochodu, utrzymania sióstr. W 50 roku w marcu zabrano zgromadzeniom zakonnym właściwie wszystkie majątki ziemskie. Według ustawy zgromadzenia miały zatrzymać każdy dom zakonny 5 hektarów ziemi. To było tylko prawo, natomiast praktyka życia była zupełnie inna, bo jeśli nawet zostawiono 5 hektarów, to najczęściej to były nieużytki, ale częściej zabierano nie tylko ziemię, ale również zabudowania. Z siostrą Boremuszką nawet zabrano dom generalny, gdzie się mieścił nowicjat, powołując się na tą ustawę. Czy siostry zostały wywiezione z Płocka, z domu. Jedną siostrę umieszczono w domu starców, inne wywieziono do domu zgromadzenia, gdzie nie było w stanie mieszkanie pomieścić takiej liczby sióstr. Siostry musiały się rozjechać do domu, więc absolutnie prawo, które było stosowane, było tak interpretowane, że można było z nim właściwie zrobić, co się chce. Przejęcie dóbr martwej ręki. Jak wspomniałam, w 50 roku siostrom zabrano i ziemię, i zabudowania. Również zgromadzenia zakonne w sposób prawny zostały obłożone niesamowicie wysokimi podatkami. Podatkami, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Siostry nie miały nawet takich funduszy, żeby te podatki spłacić, nawet gdyby sprzedały wszystko, co posiadały. To też było taką formą nacisku na zgromadzenia, żeby wywrzeć na zgromadzeniu konkretnym jakąś pożądaną reakcję czy nastawienie do obecnej rzeczywistości, bo tak zgromadzenia były postrzegane. Zależy, jaki jest stosunek zgromadzenia do obecnej rzeczywistości. I jeszcze jedna rzecz to była gospodarka lokalowa, która też była w dowolny sposób interpretowana, ponieważ według prawa miano wliczać do tego metrażu tylko pokoje mieszkalne i kuchnie. Wyłączone miały być miejsca kultu. Takie było prawo, praktyka była taka, że wliczano w zakonach i kaplice, i korytarze, i refektarze, i wszystkie miejsca, które służyły do takiego życia wspólnego. Oczywiście z tego wychodziła nadwyżka metrażowa. I później znów zabierano
albo dokwaterowywano
świeckie osoby. Sytuacje były naprawdę bardzo przeróżne. Siostry w Dębicy były wywożone. To tak mówię, żeby sobie zobrazować, w jaki sposób działało prawo czy rząd, w jaki sposób działał. Dom generalny, prowincjalny sióstr służebniczek dębickich, do wywiezienia sióstr zorganizowano 200 funkcjonariuszy. siostry nie otworzyły, ponieważ wczesne godziny ranne, ktoś się włamywał, więc trudno było otwierać. Dostano się do domu po drabinie, przez balkon, wyważono drzwi.
Czyli po prostu
napad. To był
napad.
Po prostu rabunek i napad. Ludzie wcześniej byli wezwani w tym dniu, żeby przypadkiem nie było jakiejś obrony sióstr, byli wzywani do urzędów w ważnych sprawach lub było zorganizowane jakieś zebranie, na które wszyscy byli zobowiązani się stawić i tak, powiedzmy, cichaczem wywożono siostry z ich domów.
Z tego, co ojcowie mówią, to w Toruniu tutaj było, no może nie aż tak, ale podobnie, ale ludzie rzeczywiście stanęli w obronie ojców, redemptorystów tutaj w Toruniu, bo też chcieli wszystko zlikwidować. Z kościoła świętego Józefa, z którego transmitowane są msze święte o godzinie 7:00 dzisiaj w Radio Maryja, czy też chociażby rocznicowa msza święta w piątek, też chciano zamienić na jakiś magazyn czy na coś takiego i po prostu zakonników rozpędzić, wywieźć. Ale ludzie stanęli w obronie.
Tak, bardzo często się tak zdarzało, że ludzie stawali w obronie. Czy ktoś tam pobiegł, zaczął bić w dzwony. Znak taki dla ludności, że coś się w zakonie niedobrego dzieje, ludzie się zbierali. Oczywiście zawsze byli też agenci, tajni współpracownicy w danej miejscowości, którzy mieli sprawdzać, przyglądać się, którzy są najbardziej aktywni w obronie sióstr. Wobec tych ludzi później też były represje. Najwięcej takich sytuacji było chyba przy wywożeniu sióstr właśnie w ramach tej akcji X2. Ja czytałam w dokumentach takie raporty z przeprowadzenia tej akcji, gdzie kobiety wręcz stawały na drodze, czy rzucały się na drogę, żeby zapobiec wywiezieniu sióstr z danej miejscowości. Więc takie sytuacje też były.
Tak, dzisiaj nie ma takich momentów, kiedy prawda, przyjeżdżają, wywożą i jakichś represji fizycznych, nazwijmy to, ale bardzo często są represje moralne i to do tego stopnia, że nawet niektórzy młodzi ludzie ulegają takiej propagandzie antykościelnej, antyduchownej i kiedy na przykład, i mój przykład, jest 1 listopada, gdzieś idę ulicą, idę w habicie, bo to też trzeba, siostro, powiedzieć, że wówczas chciano oczyścić Polskę również z tych znaków konsekracji, znaków świętości, jakim jest habit.
Oczywiście, prawda? Jak najbardziej.
I warto dzisiaj się też zastanowić, i my jako osoby duchowne, jako osoby zakonne, też jakim wyrazem jest habit na ulicy, czego wyrazem jest, albo jego brak. Kiedy ludzie coraz rzadziej widzą księży na ulicach w sutannach, czy zakonników, siostry zakonne cały czas wiernie chodzą w habitach, ale pytanie jest takie, czy ja sobie też stawiam takie pytanie, czy nie warto rzeczywiście ten znak zachować? Przecież komuniści chcieli go zlikwidować, prawda? Żeby nie było nawet takiego wyrzutu. Faktem jest, że spotykamy się poprzez propagandę medialną, nawet z wyzwiskami, nieraz ze strony ludzi młodych. Może nie ma tego, nie mówiłbym o młodzieży jako całej, prawda, bo jest fantastycznie, fantastyczna też młodzież, ale niektórzy ulegli takiej papce i idę 1 listopada i mówi ktoś do mnie, jakiś młody, przepraszam, ale jakiś taki młody chłopak w grupce sobie stoi, bo wtedy są odważniejsi i mówi, fajnie się ubrałeś na Halloween, tak? Na przykład coś takiego. Ale to i tak nie było źle, bo mogło być znacznie gorzej.
Źle.
Prawda? Siostra, z tego co widzę, to siostra też miała nieraz komplementy. Pewnie dlatego, że był strój zakonny. Prawda? On jest też wyrzutem, ale ksiądz biskup, też jeden z księży biskupów, opowiadał, że też jeden młody człowiek go wyzwał i nie wiedział, że to jest biskup. I mówi, zatrzymał się i mówi, kto ci tak pokiereszował serce? Jakie ty masz pokiereszowane serce? I ten chłopak nie wiedział, co ma odpowiedzieć. No bo rzeczywiście to nieraz taka zwykła głupota, ale z czego ona wynika? Z tego, że się nasłuchają się różnych niestworzonych historii i dlatego jak siostra mówi o tych atakach na duchowieństwo i o tym, że się ludzie zbierali na bicie dzwonu, to ja nie wiem, czy to nie jest najwyższy czas, żeby rzeczywiście zabić w dzwony i zacząć po prostu bronić swoich pasterzy, bronić osoby zakonne, bronić duchowieństwo. Nie znaczy, że duchowni i osoby zakonne nie popełniają błędów, ale tu jest pewna taktyka. I teraz, czy nie warto reagować nawet na te wszystkie publikacje, chociażby tu z ojcem dyrektorem, tak na własnym podwórku. Przepraszam siostro, że tak może długo mówię, ale mnie ten temat porusza, bo ja widzę, że to, co siostra mówi historycznie, to jest dzisiaj bardzo aktualne. Oczywiście trochę zmiana, nazwijmy to, makijażu, bo metod nie. Powiedziałbym makijażu. Opakowania, metody są te same. Metoda salami, chociażby ta taktyka, czy kija i marchewki. Temu coś damy, to już nie będzie mógł na nas mówić, prawda? Tutaj damy cuda Jana Pawła II, to też nie będą mówić, że przeciwko Kościołowi, czy przeciwko katolikom. Takie uwiarygadnianie się tych mediów. I dlatego dla mnie jest pytanie, czy to nie jest czas, żeby świeccy, którzy mają wielką rolę w Kościele, też poczuli się Kościołem i zaczęli bronić pasterzy przed różnymi atakami. Ten Maybach, on żyje do dzisiaj. On żyje do dzisiaj, a to jest totalna bzdura. Mówił ojciec dyrektor wczoraj też zresztą w Bydgoszczy o tym, jak jeden z ojców zadzwonił do redakcji gazety, która pierwsza opublikowała taką informację. No, trudno to nawet nazwać informacją, bo nie była prawdziwa. I redaktor tej gazety mówi, i co z tego, że nieprawda? Jak napisaliśmy, to już się stał fakt. I to jest taka metoda, prawda? Siostro, więc mamy te metody natury administracyjnej wymienione, prawda? Ale gdybyśmy chcieli jeszcze powiedzieć o tej agenturalnej, o tych słynnych też teczkach, które były zakładane.
Tak, to jest cała no, taka machina, bym powiedziała, działania osławionej bezpieki, również wobec zgromadzeń żeńskich. Faktycznie zgromadzenia żeńskie miały założone teczki, każde zgromadzenie miało kryptonim, posługiwano się kryptonimem. W tej teczce gromadzono wszelki materiał, który mógłby w jakiejś tam sytuacji przyczynić się do takiego agenturalnego rozpracowania zgromadzenia. Ale też teczki miały poszczególne osoby i to były osoby, które w jakiś sposób tam aktywnie działają w zgromadzeniu, jeśli chodzi o zakony. Oni wyliczyli, że w Polsce mają 500 parę osób, sióstr zakonnych do rozpracowania. Przede wszystkim były to przełożone prowincjalne i generalne, radne generalne, mistrzynie nowicjatów, referentki diecezjalne i siostry aktywnie działające w zgromadzeniu.
Czyli głównie chodziło, żeby docierać do tych, którzy w hierarchii władza zakonnej i kościelnej są najwyżej.
Tak. Dlatego, że chciano, jeśli nie można było już zgromadzeń zlikwidować w Polsce zupełnie, bo ten plan jednak w Polsce nie mógł być przeprowadzony, to chciano doprowadzić do tego, żeby któreś zgromadzenie może się samo rozwiązało jako nieprzydatne, że samo by uznało, że jest niepotrzebne, nieprzydatne lub zdobyć władzę w zgromadzeniu, to znaczy przełożone i tak stymulować rozwój zgromadzenia, jaki by sobie władza życzyła. Bo wiadomo, że jeśli siostry miały ogromny wpływ na społeczeństwo, a pozyskałoby się jakieś zgromadzenie poprzez przełożonych i to zgromadzenie by żyło i mówiło w sposób, który by władze odpowiadał, to łatwiej by było budować tego nowego człowieka, który miał być zbudowany w państwie socjalistycznym, jakim Polska miała być. Praca na odcinku zakonnym, agenturalna, była bardzo trudna i za taką była uważana. Były specjalne instrukcje, które mówiły, w jaki sposób tą pracę prowadzić. Pierwszy warunek, jeden z warunków był aresztować siostrę, bo zakonnica zmienia się pod wpływem kary. To może nie warunek, tylko taki pierwszy punkt. Zakonnica zmienia się
pierwsza
pod wpływem
wytyczna.
Tak, kary, najpierw aresztować i w areszcie jeszcze przed wyjściem na wolność próbować zwerbować do współpracy. Oczywiście, jeśli siostry odmawiały współpracy, zawsze było zagrożenie kompromitacją. kompromitacją w środowisku zakonnym i kompromitacją poprzez media. Są takie bardzo ciekawe wytyczne dla osób, oficerów, które miały pracować po linii zakonów. Rozmówca powinien, ten, który miał iść pracować na odcinku zakonnym, powinien być dobrze ubrany, posiadać wiedzę ogólną, znajomość sytuacji międzynarodowej i kulturalnie się zachowywać. Być bardzo uważnym i troskliwym, aby nie odsunąć od siebie kandydata. Uważano, że środowisko zakonne to jest środowisko, które przykłada ogromną wagę do takiego kulturalnego zachowania się, do etykiety. Dlatego te warunki, które tutaj wymieniłam. Zanim się zgłosił do siostry kandydatki na werbunek, powinien zdobyć wszelkie informacje na temat siostry i, co ciekawe, jej rodziny. Przede wszystkim powinien wiedzieć, co należy do czynności siostry w zakonie, jaka jest postawa siostry wobec proboszcza i wikariuszy, jaki był powód przeniesienia jej na placówkę, czy jest przywiązana do zakonu, czy utrzymuje kontakt z osobami świeckimi, czy wykazywała zainteresowanie mężczyznami, czy jest otwarta, szczera, małomówna, czy zamknięta, jaki jest jej poziom intelektualny. Oprócz tego taki oficer powinien wszechstronnie poznać problem, który zamierzał omówić na spotkaniu z kandydatką do zwerbowania. Powinien posiadać wiedzę o zakonie, z którego się wywodzi kandydat na tajnego współpracownika, ponieważ to miało ułatwić rozmowę. I co ciekawe, tutaj bardzo mocno podkreślano solidarność zakonną i koleżeńską, jaka panuje w zakonach. Dlatego w tych pierwszych rozmowach zalecano, żeby nie pytać o sprawy związane z osobami, z którymi mieszka się w jednym domu. Do oficera, który miał pracować na odcinku zakonnym, należało również wyrabiać u kandydatów na werbunek nawyk do spotkań, chętnej pracy i solidnego wykonywania zaleceń. I w jaki sposób to robiono? W tym celu operowano środkami materialnymi, aby, ja tutaj zacytuję, rozwijać, rozdrażniać chęć posiadania środków materialnych, przez co łamie się ducha zakonnego. Taki osobnik staje się łatwiejszy do urobienia na agenta. Następnie w sposób taktowny przyzwyczaić do grzeszenia i łamania reguły, oszukiwania przełożonych. Tymi środkami u niektórych naprawdę zmieniamy charakter. Już to, co zacytowałam, świadczy, że to naprawdę taka szatańska machina, bo żeby komuś zmieniać charakter czy łamać ducha, to już są takie sprawy, bym powiedziała, bardzo poważne.
Ale to są też te pokusy, na które był narażony Jezus w czasie kuszenia na pustyni, prawda?
Tak.
Dokładnie
tak.
Te same.
Bardzo dobra znajomość psychologii człowieka, prawda?
Dokładnie.
I też życia zakonnego od wewnątrz. W innym miejscu czytamy, że praca na tym odcinku zakonnym jest bardzo trudna, ponieważ siostry bardzo często ulegają dekonspiracji. Ponieważ, jak pisał oficer, na kontakcie z nami są raz na dwa tygodnie, natomiast w zakonie całe życie. I takie praktyki jak rachunek sumienia, rozmyślanie, częsta spowiedź sprawiają, że ulegają dekonspiracji. Co to znaczy dekonspiracji? To znaczy, że przed przełożonymi przyznają się, że się złamały, uległy i zgodziły się na współpracę. I wtedy takie w zgromadzeniu przełożone najczęściej wysyłały taką siostrę na najdalszy kraniec Polski, gdzie tylko mogły, żeby nie można jej było tak szybko znaleźć, żeby już ją jakby uwolnić od tych nachodzeń panów z bezpieki. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że bezpieka operowała faktycznie bardzo dobrym aparatem, ponieważ jeśli, powiedzmy, z Torunia siostry wysłano gdzieś do Ustrzyk, to wojewódzki urząd tutaj z tego terenu wysyłał do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce list. Ja to nazwałam w pracy na własny użytek list gończy, w którym pisano, że na naszym terenie w tym czasie była siostra X z takiego i takiego zgromadzenia. Od pewnego czasu nie ma jej na naszym terenie. Proszę sprawdzić, czy na waszym takowa się nie znajduje. Województwa wysyłały do powiatów. powiaty za pomocą milicji obywatelskiej czesały cały teren, w ten sposób czesały całą Polskę i po prostu znajdowały siostrę. Ale jeśli już raz się przyznała wobec przełożonych, uległa dekonspiracji, to już drugi raz bardzo trudno, właściwie się nie udawało, żeby ją namówić, ponieważ już raz to przeszła. Wiedziała, że już drugi raz się jej nie złamie.
No i powiedzmy sobie szczerze, że wielu nie złamano, prawda?
No, skala. To są bardzo, no nawet nie można powiedzieć procent. Ja posłużę się tutaj liczbami, żeby Państwu zobrazować, jak to wyglądało. W 1956 roku w Polsce było 27 700 sióstr zakonnych. Na tą liczbę bezpieka odnotowała 50 tajnych współpracowników, w tym 30 to siostry zakonne, reszta osoby związane pośrednio ze zgromadzeniem. I te 30 sióstr tajnych współpracowników często udzielały wiadomości ogólnie znanych i właściwie nieużytecznych.
Czyli na 27 tysięcy można powiedzieć zaledwie 30 osób,
tak,
prawda?
To obliczono, bo to też oni sami liczyli, jeden tajny współpracownik był na 523 siostry.
No czyli to nie jest nawet 1%, to trudno
nie
mówić w ogóle o 0,2%.
Ale to było w 56 roku. W 62 już sytuacja była o wiele lepsza dla sióstr, ponieważ było 30 tajnych współpracowników, ale tylko 19 to były siostry zakonne. Natomiast przy tej akcji ostatniej w latach 80. o kryptonimie Księżniczka odnotowano, że nie ma tajnych współpracowników, które mają bezpośrednio dostęp do zakonów. Są tylko tacy, którzy mają pośredni dostęp. Było 25 kandydatów na werbunek i chyba 60 prowadzonych tak zwanych rozmów rozpoznawczych, ale nawet nie rokują nadziei na pozyskanie.
A więc środowisko, siostra, nie wiem, czy w ten sposób na to też patrzyła, środowisko sióstr, czy w ogóle też środowisko kościoła, ale mówimy o siostrach w tej chwili, prawda? Było jakby takim najtrudniejszym terenem też do pozyskiwania wobec, powiedzmy, innych grup społecznych, bo procentowo, czyli jakoś statystycznie wypada to bardzo korzystnie, prawda? Mówi o charakterze, o kręgosłupie każdej z sióstr. Natomiast kto dzisiaj jest najbardziej atakowany z powodu różnych teczek i tak dalej? Kościół katolicki.
Tak.
Kościół katolicki. I to jest właśnie to, co mówiłem na początku, że ofiara po raz drugi staje się dzisiaj ofiarą i musi przeżywać różne, bardzo ogólnie mówię, dolegliwości po raz drugi, kiedy kat po prostu pozostaje i nieznany, i bezkarny. Siostro, ja tutaj mam jeszcze takie, przeglądam cały czas, bo lektura jest bardzo ciekawa. Proszę Państwa, książka siostry dr Ewy Kaczmarek. Dlaczego przeszkadzały polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 45-56? Mam tę książkę w tej chwili w ręku. I było w 52 roku, we wrześniu, w Wydziale 5 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego powstała sekcja żeńskich zakonów. Specjalna sekcja powołana do zgromadzeń żeńskich i tam były pewne wytyczne i tak dalej. I czytam tak, że polecono pierwsze sporządzić oleat. Co to, siostro, jest oleat, jeżeli...
Wyjaśnione w przypisie, proszę tam.
Aha,
sobie...
To przezroczysty papier, a tak, jest. Przezroczysty papier ze szczegółowym szkicem rysunku może być odczytany po nałożeniu na rysunek pierwotny. Sporządzić oleat rozmieszczenia w terenie z uwzględnieniem placówek zakonnych ulokowanych w pobliżu ważnych środków, ośrodków przemysłowych, strategicznych, spółdzielni produkcyjnych, PGR-ów w pasie granicznym. To jest strona 60. Kontrolować płynność zmian w poszczególnych domach. To jest mniej więcej to też, co siostra mówiła, prawda? Rozpoznać charakter obcej działalności. Ustalić kierownictwo ważniejszych placówek, te typować na werbunek. O właśnie, kierownictwo, czyli...
Tak, przede wszystkim kierownictwo. Na początek, kiedy w danym środowisku nie mieli tajnego współpracownika, tylko do zakonu był dostęp pośredni, na przykład przez dobrodzieja, lekarza czy kogoś, kto przychodził często do zakonu, to ich pomocą, przy ich wiedzy wyszukiwano siostry z różnego powodu niezadowolone z układów, jakie panują w zgromadzeniu, czy no po prostu z życia zakonnego, i takie próbowano zwerbować. Ale to nie był ostateczny cel, siostra, która jest niezadowolona z życia zakonnego. Ona mogła tylko posłużyć do tego, żeby się dostać do przełożonych lub, jeśli się do tego nadawała, pouczano ją, jak ma być dobrą siostrą, żeby zyskiwać coraz większe zaufanie przełożonych, przez to zyskiwać coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska, piąć się w tej hierarchii zakonnej coraz wyżej, żeby pozyskiwać coraz cenniejsze informacje. Jeśli się nie nadawała do tego, ich zdaniem, to próbowano ją wyprowadzić z zakonu, żeby odeszła z zakonu, i wykorzystać to propagandowo w mediach, żeby pokazać, że siostry masowo odchodzą z życia zakonnego.
A więc jak się nie uda tak, to w inny sposób, tak. Ale ważne, żeby wykorzystać. Dalej, siostro, czytam, ustalić kierownictwo, werbować osoby świeckie mające dostęp do zakonów, a więc to, co siostra mówiła, że na 50 osób w 27 tysiącach 30 to były siostry, a tak. 20 to były pewnie te osoby, prawda?
Tak, to są osoby świeckie. To już pani Julia Brystygierowa w 1947 roku powiedziała, że trzeba zerwać z poglądem, że zakonu nie da się rozpracować.
A siostra powie, kto to była ta pani Julia?
Pani Julia Brystygierowa to była osoba, która była odpowiedzialna w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego za resort Kościoła. Mhm. I ona właśnie mówiła, że nieprawda, że się nie da rozpracować. Jak nie da się inaczej, to przez dostawców klasztornych, żebraków, ludzi, którzy mają jakiś pośredni dostęp do zakonu, ale wszelkimi możliwymi sposobami trzeba do zakonu dotrzeć.
Mamy tutaj jeszcze inwigilować poważniejsze zakony, domy generalne i prowincjalne. Analizować wszystkie zaszczepienia nagromadzone w sekcji 5 od lat, wykorzystywać wszelkie informacje. Pod różnymi pozorami nawiązywać kontakty z siostrami, ustalić sposoby pozytywne, ich osoby pozytywne, ich chwiejne, wykorzystać nastrój i tarcia, ustalić te, które wystąpiły, i przeprowadzać z nimi rozmowy. Po uzyskaniu materiału kompromitującego zmierzać do wypierania zakonów z placówek, udzielać pomocy czynnikom administracyjnym w tych sprawach, interweniować u odpowiednich czynników, ażeby stosowały zatrudnienie sióstr w PGR-ach, dokonywać indywidualnych wypłat i indywidualnie zawierane umowy o pracę. Tu siostra pisze, że w przypadku sióstr odmowa współpracy najczęściej groziła skompromitowaniem w środowisku zakonnym. Druga metoda polegała na propozycji otrzymania pieniędzy i tak. innych dóbr materialnych, a trzecia odwoływała się do tak zwanych uczuć patriotycznych.
Ale tych było bardzo mało, to są pojedyncze przypadki, żeby można było odwołać się do uczuć patriotycznych. Na ogół wszyscy wiedzieli, co to jest system komunistyczny w Polsce, i nikt nie traktował tego w ten sposób, to znaczy nikt spośród osób zakonnych, duchownych, że można współpracować dla dobra ojczyzny ludowej, przynajmniej wśród zakonów takich przypadków może jeden.
Siostro, mówimy teraz o tych, nazwijmy to, o tej części agenturalnej, o części administracyjnej, ale cały czas zwracałbym uwagę na kontekst społeczny, w jakim funkcjonowały zgromadzenia żeńskie. Bo przecież Kościół to nie jest wspólnota ludzi kosmitów, prawda, którzy zostali zaszczepieni na ziemi, tylko to są ziemianie, bardzo konkretni, w konkretnym narodzie urodzeni, którzy są również obywatelami państwa. Tak samo siostra zakonna jest obywatelem państwa, tak samo ksiądz jest obywatelem państwa. No problem jest w tym, jeżeli na przykład, powiedzmy, minister finansów nie jest płatnikiem polskim, no to wtedy, bo na przykład siostra, każdy z nas płaci podatki, prawda? A są też tacy, którzy nie płacą podatków w Polsce. Niestety takie sytuacje jakieś karykaturalne też miały czy mają miejsce. Ale to tak to, co mi przychodzi do głowy, jak myślę, bo cały czas, siostro, widzę potężne analogie, że ta historia rzeczywiście jest nauczycielką życia. cały czas. I kontekst społeczny, siostro, bo nie bardzo w logice mieści się to, że zgromadzenia zakonne, prowadzące w dużej mierze działalność dobroczynną przecież, oświatową, wychowawczą, opiekuńczą, zdrowotną, no i jeszcze wiele, wiele innych, charytatywną, prawda, postrzegane były jako zagrożenie dla władzy i systemu komunistycznego w Polsce.
No tak, ale były postrzegane nie przez społeczeństwo, tylko przez ten wąski, no przepraszam, że tak powiem, margines, który sprawował wtedy władzę w Polsce.
Mhm. Ale właśnie chciałem, siostro, zapytać o ten kontekst społeczny. Jak wypierano ze szkół, z ośrodków zdrowia, z placówek opiekuńczo-wychowawczych? Jak to się dokonywało?
Zaczęto rzeczywiście od oświaty. Kto ma młodzież, ten ma władzę. Więc po pierwsze zakazano siostrom nauczania przedmiotów świeckich. Skoro nie mogą uczyć przedmiotów świeckich, to znaczy, że nie muszą studiować. Zakazano siostrom studiowania. Jedynie KUL i Uniwersytet Jagielloński przyjmował siostry zakonne na studia. Ale już nie tylko, okazało się, że nie tylko uczelnie wyższe, ale również licea, szkoły zawodowe, wszelkiego rodzaju kursy. Siostry, które już podejmowały, pobierały naukę na tych uczelniach czy w szkołach, były albo zwalniane, niedopuszczane do egzaminu dojrzałości, albo im proponowano właśnie zdjęcie habitu. Ale nawet jeśli w sytuacji konspiracyjnej, powiedzmy, na cywila siostry się uczyły, to kiedy dyrekcja się dowiedziała, że są to siostry zakonne, i tak nie dopuszczała do egzaminów końcowych czy do egzaminu dojrzałości. Następną rzeczą to było zabieranie siostrom szkół od 1948 roku. I też na dwa sposoby. Jeden to było niezatwierdzanie dyrektorki szkoły, ani jednej, ani drugiej, ani kolejnej, która była przedstawiana na dyrektorkę. Ostatecznie z braku odpowiedniej dyrektorki zamykano szkołę lub wprost nie dano pozwolenia na nabór do pierwszej klasy i szkoła stopniowo, powiedzmy, umierała śmiercią naturalną, bo każdego roku nie było naboru, lub od razu zamykano szkołę. Najczęściej powoływano się, że szkoła źle wpływa na młodzież, czy nie wychowuje w duchu socjalistycznym, czy też, że w szkole nie ma atmosfery rewolucyjnej.
Nie ta ideologia po prostu.
Nie ta ideologia. Absolutnie.
I siostro, ja tutaj, to jest naprawdę ciekawa książka. Mam tak, tutaj strona 143 na przykład, proszę Państwa. Pierwsze publiczne dyskusje nad kształtem polskiego szkolnictwa podejmowane były w związku ze zjazdem oświatowym zorganizowanym przez Komitet Centralny PPR oraz Ministerstwo Oświaty w dniach 18-22 czerwca 1945 roku. A więc jaką wagę przywiązywano do oświaty, skoro na miesiąc po zakończeniu wojny już się zebrali i zaczęli debatować, jak ateizować szkołę? I proszę Państwa, czytam dalej. Można mówić o przynajmniej dwóch tradycyjnie znanych formach Związku Kościoła Katolickiego z systemem oświaty. Pierwszą jest prowadzenie przez Kościół własnych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, drugą zaś nauczanie religii w szkołach publicznych. Podjęta na zjeździe sekularyzacja polskiej oświaty miesiąc po zakończeniu wojny dotyczyła obu tych form. Niektórzy delegaci domagali się usunięcia religii ze szkół bądź zastąpienia jej etyką świecką. To proszę Państwa, to wystarczy tylko posłuchać.
To niech ojciec jeszcze otworzy na paragrafie, który mówi o służbie zdrowia i zobaczy, jak tam wprowadzano właśnie etykę świecką, inne przedmioty wykładane nie przez, w szkołach pielęgniarskich, nie przez księdza, na przykład etyka, tylko przez osoby świeckie, czy mianowano wicedyrektora szkoły, który był specjalnie od spraw politycznych, jak w wojsku, i potem w szpitalu również to robiono.
No właśnie, a tutaj siostrę jeszcze dalej przeczytam. Wpłynął także wniosek upaństwowienia wszystkich szkół prywatnych, ponieważ zdaniem wnioskodawców są one objawem tolerowania elitaryzmu opartego na zamożności. Szczególny atak został skierowany na szkoły zakonne, które postrzegano jako, cytuję, wylęgarnie reakcji i miejsca wychowania w duchu fanatyzmu religijnego. Proszę siostry, to jest to, co niektóre środowiska fanatyczne, bo z fanatyzmem atakują Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to trzeba powiedzieć wprost, prawda? Jeżeli na dwa dni po urzędowania, w drugim dniu urzędowania, w piątek było zaprzysiężenie, w poniedziałek pani minister wystąpiła w wywiadzie i mówi o kontroli przeprowadzonej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że trzeba przeprowadzić tam kontrolę, no to pytanie jest dlaczego? Jakie przesłanki? I ludzie też bardzo żywo zareagowali, widząc tę jakąś taką no, niesprawiedliwość i zaczęli też pisać do pani minister. Ale ja jechałem, akurat miałem taką potrzebę, musiałem jechać taksówką, z taksówkarzem, musiałem gdzieś się szybko dostać i rozmawiamy. Jak to w taksówce rozmawiamy? Taksówkarz, ja byłem w habicie, taksówkarz mnie pyta, jak tam z uczelnią wyższą, a ja mówię, no przecież pan słyszał o tym, co pani minister mówi. No tak właśnie słyszałem, tak. No trzeba kontrolować. Trzeba, mówi, kontrolować. A ja mówię, wie pan co? Jest pan taksówkarzem. Ma pan swój samochód, prawda? Ten samochód ma określony numer, określoną rejestrację. Pan ma określoną twarz. Dajmy na to, we wszystkich mediach pokazują pana twarz, pokazują pana numer taksówki, pokazują pana rejestrację pańskiego samochodu i mówią, ta taksówka, jest mnóstwo taksówek w Toruniu, ale ta taksówka, tego taksówkarza, będzie skontrolowana. To co to znaczy? Że tam jest jakoby coś nie w porządku. Prawda? I kto wsiądzie do pana taksówki? Jakie szkody moralne i konkretne też finansowe dla uczelni wynikają z takich kuriozalnych i frywolnych, powiedziałbym, wypowiedzi takiego, a nie innego urzędnika państwowego. A więc to jest takie, no ja bym to nazwał, dla mnie to jest taki trochę fanatyzm jakiś ideologiczny. Też słyszałem, jak wycofać na przykład Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej z tej listy indykatywnej, ponieważ nie można stworzyć albo podnieść jakieś tam inne kryteria, ustalić na wpisywanie na listę i wykreślić wyższą szkołę, która złożyła wniosek. Niektóre, była taka uczelnia inna, która nie złożyła wniosku, a proszę siostry, później mówiła, jakim prawem Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej została wpisana na listę, kiedy nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy jeszcze, jesteśmy dopiero na liście. A później ktoś wymyślił jeszcze inny sposób. I to powstało ponoć w Brukseli, taki sposób, że wtedy wszystkie uczelnie katolickie wymaszmy z tej listy indykatywnej, żeby katolikom nie dawać pieniędzy. I wtedy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie dostanie tych pieniędzy. A więc jakie są podchody i to jest rzeczywiście jakiś fanatyzm w tym wszystkim, takie zacietrzewienie, że nie pozwalają rozwijać się ludziom, którzy chcą się rozwijać, którzy rzeczywiście chcą się kształcić. Przecież to ja już w tej szkole nie studiuję jako ksiądz, studiuję młodzież, to przecież nie dla nas, tylko dla ludzi młodych. A kto myśli pokoleniami, to właśnie kształci młodzież. Proszę siostry, przepraszam, że tak długo, ale jak czytam tę książkę siostry, to jest szalenie ciekawa. I jeszcze, proszę siostry, było spotkanie wyższych przełożonych zakonnych w Krakowie 24 stycznia 1946 roku. Kardynał Chląd uwrażliwiał siostry, bo miał bardzo jasną wizję, uwrażliwiał siostry na plany władz w stosunku do szkolnictwa i wyjaśnił, że szkolnictwo to wielka sprawa Kościoła i na pewno przejdzie przez wielkie trudności. Tak czytam. Prymas prosił, to w siostry książce, bądźcie przygotowane na wszystko, ale dopóki możecie, pracujcie z wytężeniem. Kościół nigdy nie zrezygnuje ze szkolnictwa. Wypędzą nas, to pójdziemy wypędzeni, ale dobrowolnie nie odejdziemy. To mówił prymas Polski, prawda? To mówił prymas Polski. Wypędzą nas, to pójdziemy wypędzeni, ale dobrowolnie nie odejdziemy. A więc jaka waga jest przywiązywana do szkolnictwa ze strony Kościoła również? I my, którzy, to nie jest szkoła katolicka, nie ma w nazwie katolicka, ale oczywiście, że też w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej wychowujemy po katolicku, nie w duchu jakiegoś fanatyzmu, ale młodzież ma możliwość korzystania z mszy świętej, uczestnictwa we mszy świętej, ma wiele możliwości, takie możliwości stwarzamy, bo chodzi o to, żeby wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Jedno z drugim, zawsze w parze. Rozgadałem się, siostro, trochę, ale to dzięki, to siostro, dzięki siostry książce.
No, cieszę się ogromnie, że tak inspiruje.
Nie byłbym taki mądry, gdybym nie przeczytał tego znakomitego opracowania, proszę państwa, dlaczego przeszkadzały polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 45-56. Za chwilę oddamy głos naszym słuchaczom, siostro, ale jeszcze wspominaliśmy o akcji X2. Gdyby siostra zechciała powiedzieć, to była akcja, która dotyczyła ziem odzyskanych, głównie Śląska, prawda? I gdyby siostra na ten temat powiedziała jeszcze coś.
Tak, akcja ta dotyczyła Śląska, ale miała to być, moim zdaniem, taka próbka przed akcją, która miała już objąć swoim zasięgiem całą Polskę, bo faktycznie w 1955 roku były plany przeprowadzenia takiej akcji w całej Polsce. Chodziło o zlikwidowanie problemu zakonów przez ich całkowitą likwidację, bo pani Brystygierowa uważała, że to jest łatwiejsze niż walka z całym Kościołem. Ale wracam do akcji X2. W sierpniu, 3 sierpnia 1954 roku, ponad 1500 sióstr wywieziono z ich własnych domów. We wszystkich domach o 1 godzinie, o 6 rano, zjawiły się komisje, które, dając siostrom do ręki dokument podpisany przez zarządcę diecezji o likwidacji placówki, nakazywały natychmiastowe pakowanie i przewożono do domów takich punktów. To często były też domy generalne, a tam siostry pakowano do autobusów z napisem wycieczka, przewożono do wcześniej przygotowanych 8 klasztorów, z których wcześniej wywieziono zakonników. Siostrom, no właśnie te wszystkie wizyty, powiedzmy w cudzysłowie, komisji, miały charakter taki rabunkowy. Wchodzili o bardzo wczesnej godzinie, zabierano, przede wszystkim odcinano telefon, żeby nie było możliwości kontaktu. Dom był otoczony, żeby przypadkiem żadna z sióstr nie uciekła. Siostry nie mogły się z nikim skontaktować, ani ze swoimi przełożonymi, ani z Warszawą, tu z Wydziałem Spraw Zakonnych, który powstawał, czy z biskupem Choromańskim, Klepaczem. Musiały się pospiesznie pakować, zostały im zabrane dowody, paszporty. Siostry nie wiedziały, gdzie są wywożone. Był taki powszechny pogląd, że są wywożone na Sybir. Nawet mi niektóre siostry opowiadały, że zostały przywiezione wieczorem. Zobaczyły, że stoi jakaś figura. Nie widziały dokładnie, co to jest. Myślały, że są w Rosji, a jest to Stalin. Natomiast były na terenie klasztoru i była to figura Pana Jezusa, więc jak zobaczyły, że to jest Pan Jezus, to się nawet cieszyły. To jest aż dziwne, że były wywiezione, a się cieszyły, bo zobaczyły, że nie będzie tak źle, skoro jest Pan Jezus, to będzie się nimi opiekował. Siostry w tych obozach pracy, no przede wszystkim były oskarżone o to, że to są rewizjonistki niemieckie. To są Niemki, które na tych terenach szerzą niemczyznę i trzeba je przewieźć do Polski centralnej. Jak się okazało, 5% to były Niemki. Natomiast reszta to Polki i autochtonki. W tych obozach pracy siostry za pomocą wykonywały taką pracę ręczną, chałupniczą, darły też pierze, haftowały patki, szyły i tą pracą miały zapracować na swoje własne utrzymanie. Warunki były bardzo trudne, ponieważ te klasztory, obozy nie były przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby sióstr. Każdy taki obóz miał swojego administratora, takiego komendanta obozu, który miał klucze, który siostry nadzorował. No, w każdym obozie to też zależało od człowieka. Ta sytuacja była inna. W Dębowej Łące zdaje mi się, że była to kobieta, która no, dość ordynarnie się odnosiła do sióstr, aż tak, że sama władza rządowa postulowała, żeby ją jednak zmienić. Siostry tam prowadziły, to też trzeba powiedzieć, w miarę możliwości życie zakonne. Starały się odprawiać wszystkie modlitwy. Siostry również, bo były też nowicjuszki, składały tam śluby zakonne w tych obozowych warunkach. Siostry były skoszarowane do grudnia 56 roku. 8 grudnia 56 roku zostało podpisane tak zwane małe porozumienie. Powiem tylko w dwóch zdaniach, jak do tego doszło.
8 grudnia?
Tak.
To znaczy wczoraj była rocznica.
Tak. Kiedy ludzie wyszli na ulicę w Warszawie i zaczęli krzyczeć, chcemy prymasa, jak wiemy, prymas wtedy był internowany, uwięziony.
No właśnie, ciekawe, że siostry też do tych obozów zostały przewiezione, kiedy prymas był uwięziony.
Tak, mimo że plany były, ja spotkałam dokumenty już od 1948 roku, były zbierane informacje na temat klasztorów, które mogłyby za takie obozy służyć. To miały być miejsca oddalone, nieuczęszczane. Były konkretne warunki wypisane i w całej Polsce takich obozów poszukiwano. W tym czasie poszukiwano również takich miejsc w Czechosłowacji i na Węgrzech. I tamtą akcję przeprowadzono w 50 roku. To ja już w audycji telewizyjnej wspomniałam o tej Białej Wodzie w Czechach na granicy polskiej.
A niech siostra przypomni jeszcze może o tym, bo może dołączyli do nas słuchacze, którzy nie oglądali pierwszej części w telewizji Trwa.
Tak, zachęcam nawet, żeby jeśli ktoś może odwiedzić to miejsce, bo robi naprawdę ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiło takie wrażenie. Ja pojechałam tam z myślą, żeby spotkać siostry, które tam mieszkały, bo wiedziałam, że zostały jeszcze dwa zgromadzenia i żeby z nimi porozmawiać dla porównania, jak to było u nas przeprowadzone, a jak było przeprowadzone tam. Rzeczywiście są jeszcze dwa domy zakonne, są tam siostry, no ale, że tak powiem, nieskore były do rozmów i zwierzeń. Pokazały mi tylko, gdzie jest cmentarz. Poszłam na cmentarz, 780 par, już nie pamiętam, około 800 grobów. Wygląda jak cmentarz wojskowy. Wszystkie groby są identyczne, jednakowo jest tylko krzyż, imię i data. Robi naprawdę niesamowite wrażenie. To są siostry, które w czasie tego, powiedzmy, skoszarowania zmarły i zostały tam pochowane. W tej chwili rząd Czech ogłosił ten cmentarz pomnikiem narodowym. Siostry w Czechach były uwięzione do 1989 roku i z tego, co wiem, dowiedziały się, akurat te w Białej Wodzie, dowiedziały się o tym, że są wolne od dziennikarzy, którzy przyjechali na wywiad. A w Polsce 54 rok, kiedy były zwiezione i 56 rok, tak zwana odwilż październikowa, jak wspomniałam, ludzie na ulicach krzyczeli, chcemy prymasa i podobno Gomułka tak strasznie się wystraszył, że uciekł sprzed tego okna, z którego patrzył na ten tłum, zawołał od razu ludzi i wysłał ich natychmiast do Komańczy, żeby prymas przyjechał do Warszawy. Natomiast prymas powiedział, teraz ja mam warunki. Wrócę, jeśli. Jednym z warunków była likwidacja obozów pracy dla sióstr zakonnych.
Te obozy pracy, powiedzmy wyraźnie, to nie były obozy, ponieważ siostry nie pracowały wcześniej i stworzono coś w rodzaju PGR-u,
nie,
prawda?
Absolutnie. Siostry wcześniej pracowały. Siostry zostały oderwane od pracy, którą wykonywały. Zostało im zabrane właściwie wszystko, cały ich dobytek, domy. Zostały zmuszone do pracy, do której nie były przygotowane. Tam sobie ojciec może w książce też zobaczyć, jest tabela, w której jest zestawienie, ile było sióstr pielęgniarek, bo to były wykształcone pielęgniarki, nauczycielki, przedszkolanki. Wszystkie zostały zmuszone do pracy, powiedzmy, krawieckiej. Sióstr, które potrafiły szyć na maszynie, było niewiele. Więc ta praca, wiadomo, nie mogła iść jakimś tam bardzo szybkim tempem. Co ciekawe, jeszcze w tych obozach pracy taki administrator obozu miał też określone zadania. Przede wszystkim miał rozpracować siostry na Niemki i Polki, następnie na stare i młode i na postępowe i niepostępowe. Jakimi metodami miał to zrobić? Przede wszystkim wybierano radę gospodarczą w obozie, która tak zakładała władza, że będzie różna od władzy w zgromadzeniu i w ten sposób dojdzie do podziału kompetencji, a to przyczyni się do jakichś takich, powiedzmy, niepotrzebnych tarć w zgromadzeniu. Następnie próbowano wykazać, która siostra pracuje szybciej, która wolniej i wprowadzić taki zamęt, że proszę bardzo, wy, które tak szybko pracujecie, jesteście młode, musicie pracować na te stare. Siostry bardzo szybko się połapały w tych kombinacjach, dlatego że już w raportach nawet tych administratorów można przeczytać, że siostry szybko się zorientowały, ponieważ te, które szybciej pracują, pomagają tym, które wolniej pracują lub nie pracują tak szybko, jakbyśmy chcieli, bo też chciano siostry wdrożyć do takiego systemu, który wtedy był modny, 100% normy, 150% normy, 200% normy.
Przodownicy
pracy. Siostry się zorientowały, tak samo jak się zorientowały z tą władzą, czyli radą gospodarczą. Oprócz jednego miejsca wszędzie rada gospodarcza pokrywała się z zarządem w zgromadzeniach. Więc wszelkie plany od każdej strony, podchodzenie sióstr, kończyły się wielkim niepowodzeniem.
Siostro, zanim odbierzemy telefony, a już to będziemy czynić, jeszcze takie jedno pytanie ważne, myślę. Jaki był cel? Żeby to podsumować, jaki był cel tej polityki wyznaniowej i polityki antyzakonnej państwa komunistycznego?
No myślę, że takim ogólnym zdaniem można powiedzieć, to był rząd dusz. Ponieważ siostry miały ogromny wpływ na społeczeństwo, cieszyły się po wojnie jeszcze większym autorytetem społecznym i coraz większym, więc władza postanowiła postawić mur między siostrami a społeczeństwem. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było to społeczeństwo laicyzować.
Czyli oddzielenie sióstr, oddzielenie też kościoła od narodu, który zawsze był z narodem, żeby z tą swoją ideologię po prostu zaszczepiać, wsączać.
Tak. Zacytuję tu. Stworzyć nowego człowieka, odpornego na wpływy klerykalne.
No, proszę Państwa, to pozostawiam bez komentarza, ale mógłbym to skomentować. Również...
Cytat mówi sam za siebie.
Tak jest. Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655-23-56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz dla mieszkających poza granicami ojczyzny 655-23-33 i 655-23-66 kierunkowy do Torunia 056. Zapraszam, może ktoś z Państwa był uczestnikiem tych wydarzeń, o których dzisiaj mówiliśmy, może jakaś siostra zakonna, być może, proszę Państwa, jeszcze ktoś chciałby jakieś świadectwo dać albo o coś zapytać po prostu siostry, która jest gościem dzisiaj w naszym programie, a przypomnę, jest to siostra dr Ewa Kaczmarek ze Zgromadzenia Misjonarzy, Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Tak.
I misjonarzy też mamy, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
Tak jest. I rozmawiamy na temat reprysji i polityki komunistów wobec zgromadzeń żeńskich. Przypomnę, że inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka siostry Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956.
Przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć. To megafony miały im mówić, kogo kochać i z kogo szydzić. Mieli walczyć o kawałek chleba i jak pomniki czekać, a świtem już cichym tłumem ruszyć do pracy i strach ukoić wódki łykiem. Uczysz się tego, księdza, wiecie, co macie robić. Uczysz się tego, księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uczysz się tego, księdza, wiecie,
Nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć, jak to się stało, że kamienie mogły w modlitwę się zamienić.
Państwa piosenka z filmu Popiełuszko, który jest realizowany o Słudze Bożym księdzu Jerzym. A proszę Państwa, czekamy na telefony 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 056. Przypominam, naszym gościem jest siostra dr Ewa Kaczmarek, autorka książki Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 45-56. Temat naszego spotkania to właśnie represje i polityka komunistów wobec zgromadzeń żeńskich. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zbliża się godzina 23.
Ważnym jeszcze tutaj będzie dopowiedzenie do tego, co już zostało powiedziane. W jaki sposób władza komunistyczna przyczyniła się właściwie do ujednolicenia życia zakonnego w Polsce? Po II wojnie światowej, w okresie międzywojennym, zakony w Polsce, każde zgromadzenie realizowało swój charyzmat. Czy to była praca z młodzieżą, praca wychowawcza, czy praca z niepełnosprawnymi, czy praca w szpitalu. Poprzez zapór wszystkiego, co siostry miały, niemożliwość realizowania charyzmatów, siostry zostały ujednolicone do jednego rodzaju pracy. I to w jakimś sensie ocaliło też siostry przed taką sytuacją, że nie miałyby gdzie mieszkać i z czego żyć. Pomógł w tym prymas Wyszyński i też chciałabym bardzo podkreślić ogromną rolę prymasa Wyszyńskiego w uratowaniu, zachowaniu życia zakonnego w Polsce. W momencie, kiedy siostry nie miały możliwości realizowania swoich charyzmatów, prymas Wyszyński prosił proboszczów, żeby przyjęli siostry na parafiach, więc siostry zaczęły pracować jako zakrystianki, sekretarki na plebanii, kucharki czy organistki, by w ten sposób jakoś zapracować na swoje własne utrzymanie. Władza bardzo szybko zorientowała się, jak odnotowano, siostry rozprzestrzeniają się w terenie. To oczywiście było rzeczą dla władzy bardzo niebezpieczną, bo w ten sposób mogła mieć jeszcze większy kontakt ze społeczeństwem. Dlatego podjęto szereg działań, żeby temu zapobiegać. Jedną z metod był zakaz meldowania sióstr. Siostry, które przychodziły do parafii, mogły tam być 3 miesiące, a po 3 miesiącach musiały parafię opuścić, czy próbowano je stamtąd wyrzucić, że są dziką placówką, niezarejestrowaną, siostry są niezameldowane. Władza określiła, że powstał nowy typ, typ siostry parafialnej, pracuje tam, gdzie jest potrzeba. Aby temu zapobiec, oprócz tego zakazu meldowania się, za pomocą tajnych współpracowników, bezpieka próbowała wytworzyć w parafii, w miejscowości, gdzie siostry były, bardzo nieprzychylną atmosferę wobec sióstr. Oczywiście temu służyła plotka. I to właściwie były 3 rodzaje plotek. Pierwsza to była na użytek księży prefektów, że siostry przyszły tutaj, żeby śledzić życie niemoralne księży i donosić proboszczowi. Druga na użytek społeczeństwa, że siostry zostały tutaj zaproszone przez proboszcza, chodzą po domach i śledzą życie parafian, donoszą proboszczowi i proboszcz ma odpowiednią kartotekę, gdzie to wszystko notuje. Natomiast trzecia już była na użytek księdza proboszcza, że to prymas przysłał siostry do parafii, żeby śledziły i pilnowały księdza proboszcza, więc z której strony by nie popatrzył, atmosfera wokół sióstr była nieprzychylna i to miało siostrom w cudzysłowie tak umilić życie, żeby same zrezygnowały z pracy na tej parafii.
Proszę Państwa, zapraszamy do telefonicznego udziału w naszych rozmowach. Razem z siostrą Ewą Kaczmarek rozmawiamy na temat represji i polityki komunistów wobec zgromadzeń żeńskich. Jeżeli Państwo mają jakieś pytanie do siostry Ewy albo też chcieliby podzielić się jakimś świadectwem może z tych wydarzeń, zapraszam serdecznie. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchających nas poza granicami ojczyzny.
Jedną z metod też powszechnie stosowaną przez bezpiekę była kompromitacja sióstr. Jak wspomniałam już wcześniej, chodziło o wbijanie klina między siostry a społeczeństwem, między, żeby stawianie takiego muru między siostrami a społeczeństwem. I do tego służyły procesy pokazowe, które miały też kompromitować siostry. Za co siostry trafiały do więzienia? Powodem skazania w tych pierwszych latach najczęściej był współudział z nielegalnymi organizacjami i wywiadem, wroga propaganda. Tutaj od razu powiem, że wroga propaganda to było na przykład rozdawanie obrazków religijnych, czy nawet ubieranie ołtarza Bożego Ciała w chorągiewki biało-żółte, watykańskie. Za to też siostra była skazana. Handel obcą walutą. To akurat bardzo często można było stosować wobec zgromadzeń, ponieważ część zgromadzeń w Polsce miała swoje domy generalne poza granicami kraju, dlatego też pomoc finansową, którą otrzymywała najczęściej, otrzymywała w obcej walucie. Więc tutaj oskarżenie sióstr było bardzo częste. Nadużycia gospodarcze to było na przykład niegospodarne prowadzenie jakiegoś domu, czy znęcanie się nad podopiecznymi, albo nakłanianie do słuchania rozgłośni Radia Wolna Europa. Najbardziej znany nam proces, taki pokazowy, polityczny, to jest oczywiście proces biskupa Kaczmarka. Ale takie procesy na mniejszą skalę również były stosowane wobec sióstr. I tak dla przykładu powiem o siostrach w Kuźni Raciborskiej, gdzie zostały oskarżone i postawione przed sądem w Raciborzu. Siostrom próbowano udowodnić przestępstwa, to znaczy to, co wspomniałam, nakłanianie do słuchania Radia Wolna Europa i niegospodarne prowadzenie domu. Na dzień ogłoszenia wyroku władza ta z Raciborza postarała się o zapełnienie sali sądowej młodzieżą z miasta. Było około 150 osób. W większości to były osoby młode, uczniowie i uczennice szkół z Raciborza. Chodziło o to, żeby przysłuchali się, jaki wyrok został wydany na siostry i żeby pokazać, że proszę bardzo, tutaj takie święte zakonnice, a zobaczcie, co one robią i w jaki sposób prowadzą dom. Zbieraniem materiałów, które by miały obciążać siostry, zajmowała się oczywiście bezpieka. Najbardziej znanym wyrokiem i największym, bo może nie najbardziej znanym, ale największym wyrokiem, jaki otrzymała siostra zakonna w PRL-u, było dożywocie. Otrzymała go siostra Szarytka Zofia Łuszczkiewicz. I wspominam o tym dlatego, że zdanie oficera śledczego, który próbował ją nakłonić do podpisania kłamliwego zeznania, obrazuje, w jaki sposób działało wtedy prawo. Kiedy siostra odmówiła podpisania tego zeznania, oficer do niej powiedział: zgnijesz w więzieniu, bo prawo jest dla nas, a nie my dla prawa. To bardzo mocno i wyraziście obrazuje, w jaki sposób funkcjonowało wtedy prawo i jak było wykorzystywane prawo.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. To ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, słychać będzie tylko pisk, skrzyd, płacz, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromną serdecznością witam ojca i siostrę, która nam przekazała coś wspaniałego razem z ojcem. Wielką wiedzę, o której pojęcia nie miałam tak dogłębnie, bo przeżywałam różne rzeczy, o których siostra tutaj mówiła i ojciec, czytając tę książkę, ale aż to, że siostry były w takich obozach, tego nie wiedziałam. Chciałabym po prostu podzielić się pewnymi też takimi faktami z tego okresu, o którym mowa w obecnej audycji. Otóż chodzi mi o nagonkę na szkoły katolickie w latach 50. i w latach 60. Kiedy byłam już nauczycielką po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej, która szczególne programy były w tej Wyższej Szkole Pedagogicznej, ja tam poszłam z zamiłowania, że będę szybko nauczycielką, nie zdając sobie sprawy, że te szkoły pedagogiczne wyższe w Polsce miały za zadanie przede wszystkim ideologiczne kształtowanie, nie tyle dawanie wiedzy, tylko właśnie ideologia komunistyczna, żeby zrobić z tych ludzi, z tych nauczycieli takich jeszcze jednych naganiaczy, jeszcze takich ludzi, którzy by właśnie z tymi i szkołami, ale nie tylko ze szkołami, ale w ogóle z Kościołem, z wiarą, no i oczywiście to mieli być przodownicy ateizacji w wychowaniu i nauczaniu. Więc kiedyś w dzienniku swoim, z całą swoją jakąś taką naiwnością, napisałam moralne wychowanie, kiedy trzeba było plany pisać wychowawcze, więc ja napisałam, prawda, na cały rok moralne wychowanie dziewcząt. I wtedy wizytator się pojawił w szkole, przeczytał sobie to i powiedział mi: to proszę natychmiast iść do szkoły zmartwychwstanek, tam uczyć. Tu nie mają prawa takie osoby. Co to za określenie, moralne wychowanie? Więc ja mówię: panie wizytatorze, no ale jak to wychowanie społeczno-polityczne? Taka była odpowiedź. Pamiętam ją do tej pory, chyba do końca życia będę pamiętać. Jeszcze chciałabym po prostu tutaj też jakoś zapytać też o to, czy jest to prawdziwe, bo słyszałam, że wiele osób wysoko postawionych partyjnie, zwalczających szkoły katolickie, zwalczających wszystko, co jest związane z Bogiem i ze światopoglądem chrześcijańskim, to swoje dzieci wysyłali na przykład, tak słyszałam, do szkoły do Szymanowa. Mimo że sami byli, prawda, niewierzący, walczyli z katolicyzmem, z chrześcijaństwem, ale ponieważ cenili bardzo poziom wysoki i dobre wychowanie, to swoich ancymonków, czasami zdemoralizowanych, wsadzali właśnie do szkoły, wysyłali do szkoły katolickiej, bo tam ich unormują.
Dziękuję, tak? Dziękuję pani Janno, tak?
Proszę ojca, jeszcze jedno zdanie, ostatnie zdanie. Ja się niepokoję dzisiaj jeszcze o taką rzecz, że w dalszym ciągu istnieje ta nuta taka, która dawniej była, że Kościół ma siedzieć w zakrystii i tylko w zakrystii. I to jest bardzo niebezpieczne, bo niektórzy młodzi księża, bardzo szlachetni, wspaniali, uważają, że rzeczywiście tak trzeba. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Joanno, szczęść Boże. Damy możliwość odpowiedzenia siostrze, proszę bardzo.
Bardzo Pani dziękuję za pytanie i za głos. Rzeczywiście ma Pani rację. Zwalczali szkoły, ale dzieci, ponieważ szkoły zapewniały nie tylko dobrą wiedzę, ale też dobre wychowanie, szkoły zakonne, bardzo często uczennicami czy uczennicami tych szkół były dzieci wysoko postawionych osób w rządzie czy w partii. Zgadza się.
Telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Vancouver, Zdzisław, i słucham audycji właśnie, którą ojciec prowadzi z siostrą. Właśnie chciałbym tak powiedzieć, że to co siostra dokonała, to naprawdę wielkie dzieło i zwrócić uwagę na to w kontekście współczesnych naszych teraz sytuacji na dzisiejszy dzień, że po prostu te metody nie dosyć, że się powtarzają, ale się obawiam, że przy wykorzystaniu nowszych środków technicznych, komputerów, internetów, tych wszystkich zdobyczy cywilizacji, która w tym wypadku jest tak używana niekiedy haniebnie, że te wszystkie sprawy mogą być w tej chwili jeszcze groźniejsze i że sytuacja, która w tej chwili w Polsce się wytworzyła, jest dla nas wielkim jak gdyby sygnałem i ostrzeżeniem, że taka książka, jak siostra Ewa, która tutaj jest w studio, napisała, to jest doskonały, że tak powiem, pogląd i materiał dla nas, żebyśmy się otrząsnęli i zobaczyli, co się wokół nas dzieje, bo mam też swoje spostrzeżenia co do życia polonijnego, które w wielu wypadkach budzi wiele, wiele wątpliwości i takich po prostu niezłych, dobrych skojarzeń. Jednocześnie chciałbym się zapytać, czy ta książka będzie również, można by ją nabyć w Fundacji Nasza Przyszłość, a jednocześnie chciałbym się też podzielić taką trochę radością ze siostrą. Siostrę oczywiście serdecznie pozdrowić, że w naszym kościele polskim w Vancouver, daleko, daleko nad Pacyfikiem, w kościele świętego Kazimierza, właśnie od pół roku są siostry, które przyjechały z Polski i są też misjonarki Chrystusa Króla. Może nawet siostra zna, to jest siostra Małgorzata.
Jak najbardziej znam i najserdeczniej pozdrawiam.
Ja dzisiaj w kościele z nimi rozmawiałem, bo u nas, proszę siostro, jest w tej chwili późna pora popołudniowa. No jest tak godzina, mi się wydaje, koło drugiej, minęła 2:30. I jak wróciłem z kościoła, to właśnie z siostrą rozmawiałem. No zaczęły pracę swoją siostra Małgorzata Leszczyńska i siostra Eliza Kowalska.
Siostra Eliza pracowała z nami ostatni rok w Warszawie. Jest tu ze mną siostra Anna Tarnowska, z którą również pracowała i bardzo serdecznie siostry pozdrawiamy.
No im przekażę, bo ja od razu chwyciłem telefon i zaraz dzwoniłem do domu sióstr, żeby im powiedzieć, że może siostry znają i że może będzie właśnie dla nich bardzo miłe. Ale to są rozmowy niedokończone, które będą w internecie do odtworzenia prawdopodobnie.
Dokładnie.
Więc bardzo się cieszę, że będzie można siostrom to zaproponować i sobie siostry wysłuchają, bo niestety nie odbierały telefonu, widocznie gdzieś były bardzo zajęte, jeszcze byłam suma dzisiaj popołudniowa i różne inne sprawy.
Dziękuję.
Tak czy inaczej, tą książkę, siostro, bardzo chętnie byśmy tutaj chcieli ją nabyć, ale no trzeba pisać do Szczecinka albo do rodzin w Polsce, bo przypuszczam, że w Szczecinku będzie dostępna, prawda, w Fundacji Nasza Przyszłość.
Dziękuję bardzo za ten telefon, zaraz powiemy, dobrze?
Dziękuję serdecznie i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, a przy okazji słyszałem przed chwilą panią Joannę, którą bardzo, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam i wielu słuchaczy Radia Maryja tutaj w moim środowisku bardzo sobie ceni głos pani Joanny z Warszawy czy z Mazowsza i niekiedy i po prostu bardzo ją serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za jej bardzo mądre, trafne i skuteczne wypowiedzi.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam również pana. Siostro, czy gdzieś w jakichś księgarniach jest możliwość zakupu książki?
Książkę można zakupić w samym wydawnictwie Wizja Press. Wydawnictwo ma swój sklepik w Warszawie na ulicy już mówię, Dzielnej 60, ale można też zamówić przez internet, ponieważ wydawnictwo Wizja Press prowadzi również sprzedaż wysyłkową.
Tak, ale też mamy nadzieję, siostro, ponieważ teraz jest możliwość też Fundacji Nasza Przyszłość, żeby książkę wydać w wielu, wielu egzemplarzach, bo jak siostra widzi, jest wielkie zapotrzebowanie też na ten temat i myślę, że Fundacja Nasza Przyszłość też byłaby zainteresowana, prawda, w Szczecinku, bo pan pytał konkretnie o tę fundację, więc może warto, siostro, się zainteresować.
Jest jeszcze dużo egzemplarzy książek, można nabywać. Jeśli braknie, to będzie możliwość dodrukowywania, ale książka jest i zachęcam, ponieważ w takiej krótkiej audycji nie jestem w stanie przekazać wszystkiego, co ta książka zawiera, a rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, odniesienia do naszej rzeczywistości są i można bardzo wiele się nauczyć.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam też się odnieść do wypowiedzi siostry. Co prawda słuchałam nie całą audycję, ale bardzo mnie ten temat zafascynował. Ja dzwonię z Toronto.
I pani imię?
Czesława.
Pani Czesława.
Tak. Ja chciałam powiedzieć siostrze takie zdarzenie, ponieważ ja chodziłam w Przemyślu do szkoły pielęgniarskiej po maturalnej i miałam praktykę. I chodziłam do takiego domu, do takiej pani starszej, która miała cukrzycę, robiła mi opatrunki na praktyce. I co ona mi powiedziała? Nachyliła się do okna, bo to było w Przemyślu blisko katedry. Tam byli karmelici Bosi, tak mi ona wtedy powiedziała, że w lata 50. to było nocą, zima, styczeń czy luty, już nie pamiętam, bo to było tak dawno. I tam właśnie przyjechały w nocą samochody i mówi, wszystkich zakonników do tych samochodów załadowali i w nieznanym kierunku wywieźli. To było w Przemyślu blisko katedry, tam jest kilka zakonów, tam były karmelitanki Bosy, tam karmelici także byli, bo jak ja tam byłam 2 lata, to ja nieraz chodziłam do tych klasztorów. W każdym bądź razie powiedziała, że to był taki straszny widok, no, nocą to wszystko zrobiono. Mówi, to nie było wojsko, tylko policja, tych samochodów było bardzo wiele i mówi, tych zakonników, no z tego co ona mnie mówiła, co jeszcze pamiętam, to było około 100 osób. Później, mówi, taki był popłoch w ogóle w kościołach, że w tych zakonach po prostu taki postrach. Każdy bał się cokolwiek powiedzieć na ten temat. Poza tym, jak ja w moim rodzinnym mieście w Sanoku, więc jak ja skończyłam szkołę, zaczęłam pracować, jeszcze były siostry zakonne Szarytki. Bardzo mile wspomina siostrę Katarzynę, siostrę A, siostrę Zofię, która na noworodkach pracowała, siostrę Agnieszkę. I ile one były? Może ze 2 lata i później w jednym momencie zaraz ich odwołano. One były oddziałowymi, wspaniale prowadziły ten szpital. To była na wysokim poziomie w tamtych latach, a później niestety już bardzo, jeszcze jak byłam młodą dziewczyną, chodziłam do gimnazjum i chodziliśmy właśnie do szpitala, bo tam była kaplica. To tak pięknie były właśnie te modlitwy poranne przed szkołą nawet szłam. Taka była ładna kaplica na terenie szpitala i tak samo majówki były przepięknie robione właśnie przez siostry Szarytki. I już po wielu latach zawsze wspominam siostrę Katarzynę, która była taka bardzo uśmiechnięta, sama dobroć chodząca. Wszyscy chorzy ją bardzo kochali i personel również. To tylko to chciałam siostro powiedzieć. Poza tym tutaj w kościele świętego Kazimierza w Toronto są także te dwie siostry. Może siostra jest na siostra Anna i siostra Weronika.
Jak najbardziej znam i pozdrawiam bardzo serdecznie.
Tak? No to
oczywiście,
miło.
Że tak.
Siostra Weronika tak pięknie gra na organach.
Tak, tak. Siostra Weronika studiowała muzykologię na KUL-u.
Na
dlatego
KUL-u
tak pięknie gra.
Przemiła siostra jest. Ale chciałam się odnieść do tego, czy to była prawda, to co mi ta pacjentka opowiada o tych karmelitach, siostro?
Rzeczywiście takie akcje były i to nie dotyczyło tylko karmelitów. Chodziło o to, żeby jak największy chaos, zamęt wzbudzić i taką niepewność co do dalszych losów zakonów. I oni od czasu do czasu robili takie napady na domy zakonne. Powoływali się na różne ustawy. Albo na tą gospodarkę lokalową, że mają zakonnicy za duży metraż i trzeba ich umieścić z innymi zakonnikami w domu, albo że to jest nielegalne zgromadzenie, bo nie jest zarejestrowane. I wtedy faktycznie wywożono i tak jak pani mówi, tak się to odbywało, pakowano do samochodów najczęściej nocą albo tak, żeby rzeczywiście nie było ludzi, ludzie byli gdzieś zapraszani na jakieś zebrania do urzędu, żeby nie przeszkadzali w wywożeniu zakonników i faktycznie w taki sposób wywożono. Jeśli pani wcześniej nie słuchała, to taka akcja masowa była na Śląsku właśnie o kryptonimie X2.
A nie słyszałam, siostro.
Tak, to ponad 1500 sióstr wywieziono do takich obozów pracy i to właśnie tak się odbywało, jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o Przemyśl.
To było blisko katedry, to są takie te domy duże, chyba 17-wieczne, bo to przy rynku przemyskim są. I takie siostro był, ona mi, bo to blisko katedry. I właśnie tam są karmelici. Ona to wszystko widziała z okna. To było nocą, zima. Mówi, że to było straszne, straszny widok, no bo zmarznięci i tak dalej. Tak ich wszystkich ładowali jak jakieś zwierzęta do tego samochodu. Oczywiście plan deka, tylko nic więcej. To, ja to powtarzam, co ona mnie, ta pacjentka, mówiła.
Pani Czesławo, oddamy głos następnym słuchaczom, dobrze?
Oczywiście, dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie Toronto.
Dziękuję. Z Bogiem.
Panem Bogiem. I tylko pani Czesławo, może takie dopowiedzenie odnośnie tych obozów pracy, że były one w Stadnikach, w Staniątkach, tam były dwa obozy, w Wieliczce, Otorowie, Kobylinie, Gostyniu i Dębowej Łące. W sumie 8 obozów pracy w latach 54-56. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisława z Czeskiej Republiki.
Pięknie.
Ja bardzo pozdrawiam siostrę Ewę Kaczmarek i ojca prowadzącego i gratuluję siostrze z okazji wydanej książki, a Radio Maria z okazji 16. rocznicy.
Dziękujemy.
Jeśli mogę, to chętnie się włączę do tej rozmowy. Otóż ja pochodzę z miejscowości Jabłonków, to jest na Śląsku Cieszyńskim. I u nas są siostry elżbietanki. I to zgromadzenie jako jedyne właśnie w Czechosłowacji nie zostało, przepraszam, wywiezione do obozów pracy, gdzie właśnie siostry były u nas jakoś no, po prostu skazane na wymarcie. I może pytanie, jak do tego doszło? Otóż przełożoną tego zgromadzenia była siostra świętej pamięci Rafaela Drożek, która pochodziła z Polski. I ja jako jeszcze młoda dziewczynka nie mogłam zrozumieć w ten czas jednej takiej sytuacji. Otóż jeździłam też na rekolekcje do Polski, do Kokoszyc konkretnie, i tam zauważyłam się, że siostry przełożone, że po prostu zmieniają się. I u nas była ciągle jedna i ta sama. I to właśnie później zrozumiałam, że to było opatrznościowe, bo właśnie siostry bardzo przeszkadzały, wiadomo, komunistom. Na przykład zabrano im szpital, w którym nie mogły pracować. Pracowały później w oborze, ale tam znów miały bardzo właśnie najlepsze wyniki zawsze siostry. A ja na przykład pracowałam na poczcie i dla mnie było taką zgrozą, że siostra, która właśnie przychodziła, zawsze opłacać musiały swoje cele, każdą celę oddzielnie, jak gdyby były gdzieś u obcego, w tym, że one mieszkały w swoim klasztorze. Też siostry na przykład wzywano na urząd miejski gminny. I co było takie ciekawe, że siostry szły zawsze wszystkie razem przez miasto i to już było takie właściwie no, wyzwanie dla społeczeństwa, że już się jakoś ludzie no, mobilizowali jednak na modlitwie za siostry. No przepraszam za to wzruszenie, bo to jeszcze przeżywam. Ale właśnie tu był ten klucz taki do tego, bo siostra przełożona zawsze powiedziała, że no skoro nie ma miejsca na nasze zgromadzenie w Czechach, to ja siostry moje zabieram do Polski. I to właściwie było jedyne zgromadzenie, które po prostu zostało na swoim miejscu, można powiedzieć, za co dzięki Bogu. No ja osobiście jeszcze tylko na koniec, bo po prostu miałam to szczęście, znaczy się charyzmatem siostry misjonarek, z siostrą Ewą byłam też na studiach. Bardzo ją pozdrawiam i bardzo dziękuję za tą audycję i wszystkie siostry proszę pozdrowić.
Stasiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A jak twój doktorat zapytam?
Dobrze, jest po obronie. Jest.
Gratuluję i bardzo się cieszę.
Dziękuję. Dziękuję siostrze za tą audycję. Bardzo, bardzo fajnie, że takiego coś było, można było słyszeć.
Dziękuję bardzo.
Tak, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Również z Bogiem.
Skoro telefon z Czeskiej Republiki, to siostro, jeszcze raz może warto wspomnieć o nazwę tej miejscowości, w której znajduje się
Biała
cmentarz.
Woda, po czesku pewnie to się troszeczkę inaczej wymawia. Biała Woda to jest na wysokości Kotliny Kłodzkiej, tak na samym czubku, powiedzmy, tej kotliny na granicy. Jest to bardzo mała miejscowość, do której dojeżdża się właściwie jedną drogą, pozostałością po tym obozie, gdzie były siostry do 1989 roku. Tak jak wcześniej wspominałam, jest cmentarz, który w tej chwili jest pomnikiem narodowym. Tam jest około 800 grobów sióstr. Zrobił na mnie ogromne wrażenie cmentarz przypominający cmentarz wojskowy, krzyż, imię, data. Gdzieś znalazłam artykuł zatytułowany Wioska Białych Męczennic. I to oddaje charakter tego miejsca.
Proszę Państwa, mam dla Państwa dobrą informację. Otóż siostra Ewa zostanie z nami po północy, jeszcze do godziny pierwszej. Dlatego telefony będziemy dalej odbierać od razu po północy. A teraz proponujemy, byśmy pomodlili się razem. Może też właśnie w intencji wszystkich zgromadzeń zakonnych, które mają piękną historię i naprawdę siostry zakonne mają z czego być dumne, ze swojej historii, z tego opierania się złu, bo to było bardzo konkretne zło, które pragnęło wtargnąć do klasztorów i zawładnąć nimi. Pomodlimy się kompletą, to jest modlitwa na zakończenie dnia, chociaż tego dnia jeszcze siostro nie skończymy, przynajmniej do pierwszej, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję. Są 4 minuty po północy. Drodzy Państwo, w naszym studio powtórnie siostra dr Ewa Kaczmarek ze Zgromadzenia Misjonarzy Chrystusa, Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i siostra, która jest autorką książki Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956. Proszę Państwa, rozmawiamy na temat represji i polityki komunistów wobec zgromadzeń żeńskich zgromadzeń zakonnych. Zapraszam Państwa do rozmowy na ten temat. Już wprowadzenie było przed północą, to już jest nasze trzecie spotkanie dzisiaj, ale cieszy się ono niesłabnącym zainteresowaniem Państwa, dlatego poprosiliśmy siostrę Ewę, by jeszcze przez godzinę pozostała razem z nami. Numer telefonu 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchających nas poza granicami ojczyzny. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Stanisław. No można powiedzieć z Krakowa. Mieszkam teraz w Zabierzowie. I z dużym wzruszeniem słuchałem tej audycji, a to z racji tej, że tak losy mojego życia się potoczyły, że od, można powiedzieć, od narodzin byłem związany z zakonem, takim starym, można powiedzieć, średniowiecznym, zakonem sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu. I przy tej okazji chciałbym wyrazić głębokie podziękowanie tym siostrom, które dla mnie i dla mojej rodziny bardzo wiele zrobiły dobrego. Wprawdzie tak się potoczyły losy mojej rodziny, że te wszystkie właśnie prześladowania władz komunistycznych, które były związane z oddziaływaniem na zakony, na zgromadzenia zakonne, jakoś doświadczyliśmy także. Tu tak, muszę to powiedzieć, że na skutek tego, że mój świętej pamięci ojciec pracował i bardzo blisko był związany z zakonem norbertańskim, zresztą w tym zakonie była moja ciocia świętej pamięci, siostra Magdalena, która 50 lat blisko, bo 49 lat była w zakonie, zmarła w wieku ponad 90 lat. Więc tak się potoczyły te losy, że władze komunistyczne w jakiś sposób taki zamach zrobiono na mojego ojca, zamordowano go po prostu. Zrobił to milicjant w 1947 roku. Tak mi się to kojarzy z wypowiedzią siostry, że wtedy były bardzo ostre represje. Zostaliśmy sześcioro dzieci i matka, można powiedzieć, bez środków do życia, gdyż byliśmy przesiedleńcami i związanymi właśnie z zakonem. Użyczyły nam siostry Norbertanki, użyczyły nam gościny. O, tak bym to określił. Dość trudnej gościny, bo takie trudne czasy to były. I te wszystkie sprawy związane z zakonem, ze szkołami przez siostry Norbertanki, to był zakon bardzo znany na Zwierzyńcu, nie tylko w całym Krakowie, można powiedzieć, zakon o tradycjach europejskich. Więc oczywiście siostrom najpierw zlikwidowano szkołę, którą prowadziły, znaną szkołę w Krakowie. Pozostawiono tylko przedszkole, później i to przedszkole zlikwidowano. Zabrano im wszystkie dobra, które miały, gospodarstwa. A w związku z tym, że był to zakon kontemplacyjny, to nie można było, to oddziaływanie, prześladowanie na ten zakon ograniczyło się, można powiedzieć, tak mnie się przynajmniej wydaje, do tego rodzaju działań, chociaż zamiast szkoły wprowadzono tam szkolne schronisko wycieczkowe z władzami, oczywiście wiadomo jakimi, komunistycznymi. Te władze w rozmaity sposób, w związku z tym, że to schronisko mieściło się w obrębie ścisłego zakonu, w rozmaity sposób oddziaływały poprzez rozmaite formy na to, żeby właśnie zakon czy inwigilować, czy wywierać jakieś naciski na niekorzystne oczywiście dla sióstr. Można by tu musiałbym wiele opowiadać. Mam tą satysfakcję, że osobiście znałem ostatnią księnią tego zakonu, siostrę, matkę księnią Syardę Rysińską, i bardzo to wspominam, cały szereg sióstr, które już nie żyją, siostry profesorki, które właśnie jakoś bardzo odbiły swoją osobowość na moim życiorysie. Ja też kiedyś w życiu przechodziłem, później w życiu przechodziłem różne, można powiedzieć, takie trudności związane i z wiarą, i może nie tyle z wiarą, co z własnym postępowaniem. I Bogu muszę podziękować za ten dar właśnie spotkania tych sióstr, które zawsze to w jakiś sposób oddziaływa na moje życie, że jestem związany z Kościołem, moja rodzina, moje wnuki teraz, których mam troje, i to jest dla mnie właśnie taki dar od Boga, że miałem tą satysfakcję ogromną bycia w tym zakonie. Mieszkałem tam, nasza rodzina tam mieszkała przez blisko, to znaczy mamusia już do śmierci siostry użyczyły mamusi tam no, te gościny, gdyż mamusia była bardzo związana, bardzo pobożna i zmarła w wieku 96 lat. I muszę powiedzieć, że chciałbym jeszcze raz wyrazić tą wdzięczność, a zarazem potwierdzić, jaką gehennę przechodziły zakony, zgromadzenia zakonne, ludzie z nimi związani. No, konkretnych przykładów nie będę podawał, bo byłoby to nudne, ale to jest potwierdzenie właśnie ogromnego nacisku na społeczeństwo polskie, żeby odebrać mu wiarę, bo poprzez odebranie wiary odbierało się także tożsamość narodową, tak mi się wydaje. A siostry norbertanki zrobiły bardzo wiele do tego, żeby, no do dziś dnia zresztą, na tym polu pracują, żeby właśnie umocnić wiarę i jakąś tą duchowość narodową. To ja tyle miałbym, a pytanie jeszcze miałbym takie do siostry doktor. Ja przepraszam, że wcześniej nie złożyłem wyrazów uszanowania dla obu sióstr, które są w studiu i księdza ojca prowadzącego, no ale jak mówię z dużym wzruszeniem, gdyż tłumaczyłem, w czym rzecz. Chciałbym zapytać, czy książka zawiera szczegółowe informacje o konkretnych zakonach, o prześladowaniach dotyczących konkretnych zakonów? No, ja właśnie o tym, z którym byłem związany, jestem zainteresowany i myślę, że to jest tak temat istotny wychowawczo, tak mi się wydaje dla nas wszystkich Polaków, że dobrze by było pokazać konkretne przykłady. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za tą audycję.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bardzo panu dziękuję za to piękne świadectwo. Moja książka nie zawiera konkretnego opisu zgromadzenia jednego czy drugiego, ale jako przykłady oczywiście daję, jeśli była jakaś decyzja rządu, to zawsze pokazuję, jakie ona miała reperkusje w konkretnej rzeczywistości i daję przykład jednego czy drugiego zgromadzenia, ale nie opisuję dokładnie historii zgromadzeń. Jeśli chodzi o siostry klauzurowe, to ja tutaj pozwolę sobie tak już dla pana zacytować. Minister Bida, który był szefem Urzędu do Spraw Wyznań, określał zakony jako ramię hierarchii kościelnej, zwłaszcza zakony kontemplacyjne, które zasłaniają się klauzurą. My musimy wiedzieć o nich wszystko. Z czego żyją, czym się zajmują, jakie zakłady prowadzą, czy one są zgłoszone. I dalej, w 52 roku takie było przekonanie w hierarchii kościelnej, wśród duchowieństwa, że rząd szykuje zamach na zakony i to właśnie zakony kontemplacyjne. Z tego względu, że dostęp do nich był bardzo, bardzo utrudniony. Zakony kontemplacyjne, siostry skrytki, siostry bezhabitowe, tak potocznie mówimy skrytki, które nie nosiły habitów i zdaniem Bidy wciskały się w społeczeństwo w sposób niezauważalny, również były bardzo mocno rozpracowywane przez rząd. Także na pierwszy rzut faktycznie są dokumenty, że miały iść zakony klauzurowe.
Ja jeszcze też, siostro, przytoczę tę wypowiedź, którą już kiedyś przytaczałem. To jest wypowiedź kierownika Wydziału Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Biskupcu na zebraniu ogólnym pracowników służby zdrowia w Rzeszlu, powiedział tak: wyeliminuje się i dalej nie będzie się tolerowało, aby zakapturzone sukmany pracowały nadal w służbie zdrowia. Niedługo już skończymy z tymi kapturami i sukmanami, tymi zacofańcami, które do życia nie wnoszą progresu, lecz wstecznictwo. To jest taki fragment wypowiedzi.
To jest język tej epoki.
Dokładnie. Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Ula ze Szwajcarii. Kłaniam się nisko siostrze czcigodnej oraz ojcu i mam takie pytanie. No właśnie, dzwonię ze Szwajcarii. Kiedyś, kilkanaście lat temu, bywałam również w Holandii. Na przykład nawet na, w czasie świąt wielkanocnych i w kościele było zaledwie kilkanaście osób. Gdy ksiądz zauważył, że są jakieś dwie obce osoby, ja i moja mama, to pędził od ołtarza razem z panią ministrantką, bo to było po prostu coś niesamowitego, że ktoś w ogóle wszedł do kościoła więcej niż te kilkanaście osób. To samo jest w tej chwili tutaj, w Szwajcarii. Nie ma klasztorów, nie ma powołań, nie ma coraz mniej ludzi w kościele. Czy siostra orientuje się, czy tu na przykład też były przeprowadzane jakieś prześladowania, czy to też nastąpiło na skutek eliminowania po kolei no, działalności czy klasztorów, czy zgromadzeń różnych? Bo może to po prostu to, co się działo w Polsce i co właściwie jest kontynuowane, nie tyle jest jakimś zamachem na Kościół, tylko po prostu stwarzaniem warunków represyjnych ogólnie przez dane władze, dopuszczanie do takiego demonstrowania swojej siły przez grupy ludzi, którzy po prostu lubią się wyżywać i choćby na przykład taka sytuacja jak z odwołaniem w ostatniej chwili koncertu Wojska Polskiego na spotkaniu Radia Maryja, to jest rodzaj takiego no, jakiegoś takiego zademonstrowania swojej siły, która no, nie wiem, czy ma konkretnie doprowadzić do tego, żeby Kościół zaniknął na przykład w Polsce. Zresztą podobne sytuacje są na przykład w Hiszpanii. Więc czym można wytłumaczyć fakt, że są kraje, w których działalność kościelna, zresztą nawet różnych kościołów protestanckich też zanika zupełnie? I być może, że właśnie bez prześladowań, a tam, gdzie są prześladowania, tak jednak no, Kościół się jakoś trzyma. Najlepszy dowód, że przetrwał no, i ma swoją pozycję, mówimy w Polsce, prawda? Także bardzo dziękuję siostrze za wkład pracy w odkrycie no, tych sytuacji, które myśmy właściwie znali w Polsce, ale były takie no, niezebrane i teraz to jest ten, także właściwie nawiasem mówiąc, to by trzeba było bardzo alarmować, żeby zostało jakieś zadośćuczynienie spowodowane dla tych ludzi po prostu zwyczajnie pokrzywdzonych. To jest takie moje pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję i wyłączam się, żeby słuchać odpowiedzi na antenie.
Dziękuję pani Ulu. Pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos, za pytanie. Jeśli chodzi konkretnie o prześladowanie zakonów w Europie Zachodniej, no to nie miało miejsca tak jak w Polsce, dlatego że tutaj było to związane z systemem komunistycznym i dotyczyło one krajów tych tak zwanych demokracji ludowej. Natomiast Europa Zachodnia, są to czasy wcześniejsze, czy Napoleon, czy
oświecenie, cała ta rewolucja,
Bismarck, tak,
prawda?
Czy nawet Hiszpania, rewolucja ta w latach 30. w Hiszpanii, to rzeczywiście było ogromne prześladowanie zakonów, ale myślę, że brak zakonów na tamtych terenach nie jest związane właśnie z prześladowaniem, tylko z tą ogromną laicyzacją, która w tej chwili jest w całym świecie, a na Zachodzie myślę bardziej niż tutaj.
Próbą osłabiania Kościoła, osłabiania wyrazistości jego przekazu, a gdzie jest Kościół taki rozwodniony, gdzie Ewangelia nie jest mówiona pełnym głosem, to wówczas trudno też o powołania, prawda, bo kto pójdzie do mętnej wody, do takiego nie wiadomo czego, prawda? Dlatego też wielkie nasze zadanie tutaj, żeby w tej części Europy, w której jesteśmy, mamy ku temu wszelkie powody i możliwości, żeby stąd Ewangelia była głoszona. Radio Maryja chociażby. To jest centrum ewangelizacji i proszę zobaczyć, że wielu naszych rodaków dzwoni z różnych zakątków świata. Mieliśmy i z Kanady, i ze Stanów Zjednoczonych, z Czech, teraz ze Szwajcarii telefon. Tam są nasi rodacy i starają się polskość, ale też tą wiarę katolicką, zdrową wiarę katolicką cały czas utrzymywać. Chodzenie zawsze na kompromisy ze złem jest ze stratą dla tego, kto głosi Ewangelię. Bo ze złem trudno się układać i trudno pertraktować. Bowiem zło ma to do siebie, że jest zawsze, to ono stosuje właśnie taką taktykę salami, to co siostra mówiła. Prawda? Po troszeczku, dopóki można, zobaczyć na ile można, a później już nawet nie widzimy, a już jesteśmy tak głęboko wciągnięci. Bardzo dziękuję pani Ulu i kolejny telefon. Słucham, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Poznania, Danuta. Słuchałam w telewizji szlachetnej, kochanej siostry doktor Ewy i ojca. I słucham od samego początku Radia Maria, jak powstało. I na początku dzwoniłam, ale teraz bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam teraz, w tej chwili, bo jestem związana uczuciowo z siostrami miłosierdzia z Poznania i w ich własności szpitalu rozpoczęłam pracę po szkole, ponieważ wzięłam moich starszych rodziców pod opiekę i odeszłam z Akademii Medycznej i rozpoczęłam pracę właśnie w 60 roku w szpitalu Przemienienia Pańskiego, gdzie siostry musiały opuścić pracę, a więc jestem historyczną osobą. Teraz przyjmowałam siostry do pracy, bo jako emeryt, już na emeryturze, pracowałam jeszcze 10 lat w poradni medycyny pracy i dożyłam tych właśnie chwil szczęśliwych, że siostry zakonne, pierwszą siostrę do naszego szpitala przyjmowałam do pracy. Była już, miała 50 lat i mówiła mi, jak to będzie na oddziale teraz, po latach. Mam od niej pamiątkę, różaniec, gdy odchodziła na emeryturę, pożegnałam się z nią. I do zeszłego roku jeszcze przyjmowałam księży jako kapelanów i wiele sióstr do pracy. Teraz już pracują, już jako lekarz, jako pielęgniarka, laborantka. Są to umiłowane siostry szlachetne moje. Tak mogę powiedzieć, bo to tak się stało, że musiały odejść. Nie mogłam tego młoda dziewczyna zrozumieć, ale wychowana religijnie, za co dziękuję moim już nieżyjącym rodzicom i zawsze w dziękczynieniu trwam, za wiarę. Nie mogłam zrozumieć, że tak dobre, szlachetne, pracowite osoby musiały z pracy odejść. Byłam na sali operacyjnej i uczyły mnie. Do dzisiaj jestem w przyjaźni z siostrą Reginą i już w hełmie jest, już jest też na emeryturze. I druga moja siostra, po której stanowisko przejmowałam, siostra Gertruda, jest, już ma w styczniu ma urodziny, 90 lat. Proszę ojca, proszę drogich, kochanych wszystkich, którzy słuchają z rodziny Radia Maria. To, co siostry przelały we mnie w pracy codziennej, w ratowaniu ludzi w chirurgii, na dyżurach, w ciężkiej pracy, a pracę tą pełniłam i w Afryce, i tutaj 46 lat razem i od roku jestem już na emeryturze. To jest to, co ludzie nieraz pytają. Takie straszne różne wypadki, różne rzeczy. Dlaczego jesteś, Danusiu, taka zawsze pogodna, uśmiechnięta? Choć emerytura teraz taka nie pozwala mi na finansowanie nowego kościoła czy ofiarowanie na Radio Maria. Ale jeśli mogę, to czym mogę, staram się cząstkę jakąś ofiarować. Nawet czy to, gdy jestem na imieninach, gdy jestem na spotkaniach towarzyskich, to zawsze bronię i otwieram głos i bronię ojca Rydzyka, dyrektora naszego, który tyle miłości, tyle pracy, tyle włożył wszystkiego i jeszcze musi cierpieć. Ale Pan Bóg i wiara zawierzył Bogu i proszę, niech się niczym nie martwi. Bo wszyscy ojcowie i całe Radio Maryja, wszyscy ludzie, którzy dzwonią, są to ludzie kochający Pana Boga i wnoszą tyle mądrości dla mnie, tyle kateches pięknych. Słucham zawsze, kiedy tylko mogę. I teraz uczestniczyłam też w rocznicy 16-letniej. I co jeszcze powiem? Przepraszam, że mówię tak, bo jestem wzruszona. Odbiegam od tematu sióstr, ale powiem najważniejsze, że moja mama, która już miała 89 lat, już odeszła do Pana Boga. Przy mnie, ze mną była. Ojciec również. Mama mogła jeszcze posłuchać głosu w radio o Bogu, głosu katolickiego radia. Tak się cieszyła tym. Bo przecież były to czasy, gdzie nie było słowa, można wymówić w radiu Bóg czy w prasie. I taka praca wśród chorych jest całą wielką historią. I właśnie zawdzięczam siostrom wszystkim, to mówię, że moja pogoda ducha do dzisiaj i radość wynika z wiary. Z wiary i pomimo, że nie mogłam być oddziałową, byłam wzywana trzykrotnie, że nie mogę jako oddziałowa pracować, ponieważ nie należę do partii. Mówiłam, że należę do, idę drogą Jezusa Chrystusa i czyż praca moja jest zła? Jeśli tak, to proszę mnie zwolnić, ale jeżeli nie, to jednak chciałabym pracować w tej mojej umiłowanej pracy.
Pani Danusiu.
I już długo mówię, tak, przepraszam, ale pozdrawiam serdecznie siostry, pozdrawiam, dużo cierpiały i pozdrawiam moje nauczycielki, które nauczyły mnie pracy w najgorszych warunkach i w trudnych i ciężkiej, właśnie kierując się z miłością do Pana Jezusa. Wszelkie, jakie tylko mam, najlepsze życzenia przekazuję całej rodzinie Radia Maryja i siostrom zakonnym, bo dużo przeszły.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochorony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tu dzwonię z Drubelskiego. Ja jestem świadkiem właśnie rozwiązania takiej szkoły zakonnej, to znaczy to było gimnazjum. Ja chodziłam do Radecznicy, do ojców Bernardynów. I w 50 roku przyjechali NKWD-ści, poaresztowali księży i myśmy jeszcze nie mieli, to była 10 klasa, nie mieliśmy nawet świadectwa, koniec maja gdzieś, dopiero pod bronią wystawiali nam świadectwa. No, żeśmy to strasznie przeżyli. Wyrabowali bibliotekę, piękno, no w ogóle. I księża znaleźli się w Lublinie, na zamku. Także no, przeżyłam to okropnie, dlatego chciałam dać takie świadectwo przeżycia, będąc przy rozwiązaniu szkoły i aresztowaniu księży.
Bardzo dziękujemy. Pani imię jeszcze raz mogę poznać?
Feliksa, nazywam się, mieszkam w Lublinie.
Pięknie. Dziękuję za ten telefon i za to świadectwo, pani Felikso.
Także chciałam to dać takie świadectwo. No naprawdę to było straszne przeżycie dla całej szkoły. Później jeszcze było tak, że nie mogliśmy się dostać do żadnej szkoły, żeby skończyć maturę. Halo?
Tak, słuchamy cały czas.
Nie mogliśmy się dostać nigdzie do nas, bo to była 10 klasa, do żadnej szkoły, bo uważali nas za reakcję. że my jesteśmy młodzież reakcyjna. Także no ja na przykład dostałam się do Lublina do sióstr kanoniczek, no i tam ukończyłam maturę i jeszcze chciałam dać takie świadectwo, że myśmy byli tak wychowani w tej szkole, że już jak nastała odwiedź w 90 roku, tośmy się wszyscy zebrali, znaleźli w całej Polsce, nawet i za granicą, cała młodzież i teraz od 90 roku co roku w pierwszą niedzielę lipca cała szkoła zjeżdża się tam do Radecznicy, jest msza, jest, no mamy takie zawiązane koło, nad książka jest napisana o nas i o Radecznicy, no teraz będzie już 10. zjazd w tym roku.
Tak, pięknie.
W przyszłym znaczy się roku.
Pani Felicjo, ja tutaj cytowałem w poprzednim naszym wejściu, między innymi wypowiedź ze zjazdu oświatowego z 45 roku, zwracając uwagę, że już w czerwcu tym się zajmowano, a więc w miesiąc po wojnie, szczególny atak został wówczas skierowany na szkoły zakonne, które postrzegano jako wylęgarnie reakcji, to cytuję, i miejsce wychowania w duchu fanatyzmu religijnego. Takie były zarzuty.
A myśmy się tak wychowali, to była naprawdę szkoła, my czekamy tego dnia, żeby się tam zjechać i żeby odprawić mszę za już nieżyjących nauczycieli i księży i za uczniów, którzy już nie żyją, bo my jesteśmy 70-latki już.
Proszę więc na tym zjeździe pozdrowić.
Ale przyjeżdżają, spotykają się i tam jest jeszcze jeden zakonnik, ojciec żyje, który nas uczył fizyki, ojciec Filip. Jeden jedyny też przyjeżdża, już jest naprawdę już taki staruszek, a jednak przyjeżdża, odprawia mszę. No i wiele jeszcze kolegów księży, którzy są księżami, też przyjeżdżają, odprawia się msza. I jeszcze jest taka, dam takie świadectwo, że na przykład ci komuniści zabrali nam sztandar szkolny, gdzieś zniszczyli, a myśmy sobie ten sztandar odnowili, zrobiliśmy i teraz zawsze do kościoła idziemy z orkiestrą i ze sztandarem szkolnym.
Pięknie, pięknie. Pani Felikso,
zawsze w pierwszą niedzielę lipca.
Pani Felikso, dziękuję ślicznie. Proszę przy okazji, jak będziecie mieli ten zjazd, pozdrowić od Radia Maryja wszystkich uczestników tych wydarzeń.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I jeszcze, proszę Państwa, ten cytat, który mnie jakoś tak też bardzo dotknął, to co ksiądz prymas mówił w roku 46, 24 stycznia zresztą, to jest patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego, do wyższych przełożonych zakonnych powiedział: bądźcie przygotowane, to do sióstr, na wszystko, ale dopóki możecie, pracujcie z wytężeniem. Kościół nigdy nie zrezygnuje ze szkolnictwa. Wypędzą nas, to pójdziemy wypędzeni, ale dobrowolnie nie odejdziemy. To świadczyło o wielkiej determinacji księdza prymasa Chlonda. On też, proszę Państwa, rok później, niecały rok później, w 1947 roku, 5-7 września, to było spotkanie episkopatu w Częstochowie, w przemówieniu do biskupów stwierdził tak: rząd obecny w tej chwili stara się unikać otwartej walki z Kościołem, by nie było wrażenia, że władze państwowe prowadzą walkę. Natomiast rząd nie tylko pozwala, lecz także pobudza partie i organizacje partyjne do walki z Kościołem, a nawet z religią jako taką. W każdym razie jest wyraźny nakaz, by Kościołowi nie czynić żadnego ustępstwa. A zatem tutaj myślę, ten cytat też bardzo dobrze opisuje tę sytuację, zwłaszcza pierwszego okresu, prawda? Kiedy jeszcze nie było otwartej walki z Kościołem, ale taka walka podjazdowa już była. Proszę Państwa, kolejny telefon przyjmuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Siostra Monika Wodzińska z tej strony. My chciałyśmy się włączyć do audycji. Czy będzie to możliwe?
Jest, siostro, możliwe, ponieważ już siostra jest na antenie. Tylko trzeba wyłączyć radyjko, siostro, bo będzie nam przeszkadzać. I słuchamy w słuchawce telefonu.
To my serdecznie chciałyśmy przede wszystkim pozdrowić siostrę Ewę, dzwonię ze Szczecina, z serca.
Pozdrawiamy serdecznie.
No, chciałyśmy, żeby siostra wiedziała, że jesteśmy, że słuchamy. I takie nasze pytanie, które chciałyśmy skierować do siostry, dotyczy też naszego zgromadzenia. Wiemy, że powstawało ono w 1959 roku. Są to trudne czasy. Ojciec Ignacy też w książeczce Moim życiem jest Chrystus napisał takie słowa, że być może gdyby kardynał Chląd jakoś tak mocno nie zainspirował go do tworzenia męskiej, żeńskiej gałęzi, to być może w ogóle nie podjąłby tego trudu. I chciałyśmy zapytać właśnie, jak to było z powstawaniem naszego zgromadzenia w tych trudnych czasach, ale także z powstawaniem innych zgromadzeń.
Bardzo dziękuję siostrom. Jest mi niesamowicie miło, że słuchacie. Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Rzeczywiście, zgromadzenie oficjalnie zostało zatwierdzone w 1959 roku, ale inspiracje do powstania zgromadzenia były już znacznie wcześniej, jeszcze przed wojną, a po wojnie już w 1947, później 1951, 1957. Ważne jest, żeby zaznaczyć, że zgromadzenie powstawało w konspiracji. Zgromadzenie moje, czyli Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, powstawało jako siostry misjonarki felicjanki. Siostry felicjanki użyczyły nam tutaj, powiedzmy, swojego szyldu po to, żebyśmy nie były zlikwidowane czy od razu rozpracowane przez władze państwowe. Jeśli chodzi o inne zgromadzenia, no to z mojej wiedzy, jaką posiadam, jesteśmy chyba jedynym zgromadzeniem, które w tym czasie powstało i się ostało. Jeśli były jakieś inne zgromadzenia, które powstawały też w konspiracji, to w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć. A nasze zgromadzenie rzeczywiście do takiego stopnia ostrożność w zakładaniu zgromadzenia była posunięta, że ojciec, pisząc do przełożonej sióstr felicjanek do Krakowa, prosił ją, żeby po przeczytaniu listu natychmiast go zniszczyła, ponieważ władze już są na tropie i bezpieka w Poznaniu i w Warszawie kilka razy już się dopytywała, co się dzieje w Morasku. Tak dla Państwa słuchaczy powiem, że dekret erekcyjny naszego zgromadzenia ojciec trzymał zakopany w ziemi.
Siostro mówi, że byli właśnie na tropie odkrywania zgromadzenia. A czy jakieś represje też doświadczane były?
O represjach bezpośrednio może trudno mówić, dlatego że, no jak siostry wiecie, to było wszystko w takich powijakach jeszcze. Nie miałyśmy ani szkół, ani szpitali, ani przedszkoli, które mogliby nam zabrać. Natomiast rzeczywiście były takie sygnały, żeby zlikwidować placówki na Pomorzu Zachodnim, ale to były represje bardziej wymierzone w ojca Posadzego niż w zgromadzenie. Jeszcze nie byłyśmy wielkim zagrożeniem. Te represje dopiero przyszły w 1985-1989 roku, ale to jest sprawa w trakcie badania, więc nie będę się jeszcze na jej temat wypowiadać.
Bardzo dziękujemy za ten telefon, siostro.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, już 39 minut po północy, 21 minut zostało nam do końca naszego spotkania. Za chwilę odbierać będę kolejne telefony, ale wcześniej może krótka przerwa muzyczna.
Umykają krajobrazy, giną przeszłe dni, mija to, co nam się śni. La vie, la vie, la vie. Na pędzącej karuseli, którą kręci czas, coraz bielszy odcień bieli rośnie. Fotografiach stukną dawne psy. Kto tam się umawia na wieczność? To my. Przesuwamy się wytrwale, byle być. Nic nie dane jest na zawsze. Nawet niebo ponad głową ma swój kres. Nic nie dane jest na zawsze. Bo kochajmy to, co dzisiaj jest. Nic nie dane jest na zawsze. Nawet niebo ponad głową ma swój kres. Nic nie dane jest na zawsze. Pokochajmy to, co dzisiaj jest.
Marek Turzewski śpiewał dla Państwa. Za 17 minut będzie godzina pierwsza. W naszym studio, studio Radia Maryja, trwają rozmowy niedokończone po północy. Naszym gościem jest siostra dr Ewa Kaczmarek ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, a tematem są represje i polityka władz komunistycznych wobec zgromadzeń żeńskich. Rozmawiamy w dalszym ciągu z Państwem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zgłasza się z Warszawy pracownik pedagogiczny kuratorium. 26 lat pracowałam w kuratorium na stanowisku pedagogicznym i mam dużo wiadomości na temat, jak się obchodzono z zakonami, zakonnicami i co robiono, aby przytłuczyć, przygłuszyć wszelkie sprzeciwy. Miałam koleżankę, która pracowała razem ze mną, tylko ona pracowała w niższej instancji, w takiej jak gdyby powiatowej. I ta dziewczyna była wychowywana w czasie okupacji przez zakonnice, bo było im bardzo ciężko w domu. To były półsieroty, ojca nie było. I ona była zaprzyjaźniona z zakonnicami z ulicy Czerniakowskiej. I taka była sytuacja, że spotkała jedną z sióstr i rozmawiały na przystanku autobusowym. I ta siostra się niepokoiła, że może być dom zakonny upaństwowiony. I ona wtedy, myśląc o mnie, powiedziała do tej siostry, że jak będzie coś wiedziała, to przez koleżankę, która pracuje w kuratorium, przeważę siostrę. Gdyby to miało nastąpić. Podsłuchała to pracownica UB, wyśledziła ją, gdzie ona szła do miejsca pracy, doniosła na nią tę dziewczynę, wyrzucili z pracy, to jeszcze szczęśliwie było, i zabronili jej pracować w ogóle gdziekolwiek. Ona 5 lat była w bardzo ciężkich warunkach. To jedna taka sprawa. Aha, jeszcze chciałabym powiedzieć, że teraz ja się tak z przykrością pochodnie dowiedziałam, że jeden z pracowników kuratorium wydziału personalnego, który tą sprawę też prowadził, że on, to był donosiciel, to on ludzi śledził, nic podobnego. On właśnie, ten pan, a powiem jego nazwisko, bo nie żyje już, pan Chojnowski, on mnie ostrzegł tej całej sprawy. I dzięki niemu ona nie miała większych przykrości i ja zostałam w pracy. I ja mogłam jeszcze dużo spraw dla sióstr, które prowadzimy do dziecka, załatwić pozytywnie. I proszę brata, proszę ojca, ja pracowałam tyle lat i znałam różne sytuacje. Na przykład były takie. Naczelnik działu opieki nad dzieckiem potrafiła się w ten sposób wyrażać o pracy księży. Mówiła do mnie, proszę pani, czy pani wie, że braci szkoły włóczą się po Częstochowie z dziećmi? Ja mówię, jakimi dziećmi? A no, z dziećmi. To mówię, może z ministrantami pojechali na wycieczkę, a czego im nie wolno. I takie ciągle były szykany nakładane na domy zakonne, ale byli ludzie życzliwi, którzy pomagali, ostrzegli, doradzili. Bo w tym okresie to z kuratorem współpracowały tylko domy, które współpracowały z Caritasem. Ale Caritas jest inna sprawa. Chodziło o dzieci, żeby dzieci miały opiekę, żeby miały dobrze, żeby miały religijne wychowanie i właściwe. Bo to się wtedy działo w domach dziecka, to też było trudno pomyśleć. Czy brat mnie słucha?
Cały czas. Ojciec? Cały czas słuchamy razem z siostrą.
Tak, ja myślałam, że cisza nastąpiła. Proszę ojca, ja mam 84 lata. I na całe kuratorium, jak nas tam pracowało 103 osoby, to kuratorium Miasta Stołecznego Warszawy. Jak nas pracowało 103 osoby, to w dziale pedagogicznym tylko 3, do których ja należałam, nie należały do partii. Ale mogliśmy wiele dobrego zrobić. Wiele. Ja bym jeśli to możliwe, to gdyby ktoś chciał przyjść, zrobić ze mną taki wywiad, to ja bym dużo ciekawych rzeczy powiedziała.
Gdyby ewentualnie pani zostawiła mi za chwilę numer poza anteną, to ja spróbuję, żeby może coś w tym względzie zrobić.
A jak ja mam to załatwić, proszę ojca?
To znaczy, jeżeli ja wezmę pani numer, to ktoś się od nas odezwie, dobrze?
Tak.
Do pani, przedzwoni i wtedy już dogramy sprawę, co i jak.
Dużo ciekawych rzeczy.
Dobrze.
Dużo.
Ja za chwilę poproszę, żeby pani poza anteną zostawiła swój numer telefonu i wówczas...
To ja mam czekać przy telefonie?
Tak jest.
Dobrze.
Bardzo proszę.
Słucham Radio Maria. pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Krzysztof Skaliskiego. Czy ja jestem na antenie?
Tak jest, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże. Ja jestem bardzo wdzięczny. Ja chciałbym podkreślić ogromną potrzebę takich pozycji książkowych. Książka jest najpewniejszym środkiem komunikacyjnym w takiej dziedzinie właśnie historycznej. Otóż wiedza, ja chciałbym powiedzieć ze swojego doświadczenia, jestem osobą bardzo zaangażowaną w sprawy patriotyczne, czy też sprawy społeczne. I proszę sobie wyobrazić, że nawiążę tutaj do okresu Solidarności, w którym bardzo dużo działałem, jak działa dezinformacja, która w taki bardzo nowoczesny sposób jest realizowana w tej chwili. I w tamtych czasach tak umiano kierować taką z informacjami na temat osoby księdza Jerzego, że ja miałem, będąc bardzo zaangażowany w ten ruch i w tym całym ferworze, ja miałem wyobraźnię, że ksiądz Jerzy wtedy był jakimś starszym kapłanem, dziwakiem, prawda? I dlatego też nieoceniona jest praca siostry doktor. My mamy bardzo małe wyobrażenie o pracy, o dobrodziejstwach, które płyną ze strony osób zakonnych. I każda informacja jest na wagę złota. Ja bardzo dziękuję za podniesienie kwestii, na przykład roli obecności na ulicy w habitach czy w sutannie osób, dlatego że przechodząc człowiek czuje się bardziej Polakiem. Ja nie tylko w Polsce, ja byłem za granicą, wiadomo, jestem osobą, jak powiedziałem, zaangażowaną w sprawy takie życiowe i bardzo odczuwam w obecnym świecie, w obecnym takim zagrożeniu specyficznym, bardzo groźnym zagrożeniu tej naszej tożsamości, ale nie tylko, egzystencji, jak powiem. I ratunek przychodzi właśnie ze strony takich bardzo niby niezauważalnych, istotnych czynników, jakim jest obecność osoby duchownej w habicie na ulicy, jej twarz, jej sposób po prostu jakby obecności. Dlatego ja już kończę, żeby inni mogli też się wypowiedzieć. Bardzo dziękuję za pozostanie. Jestem szczęśliwy, że się dodzwoniłem, chociaż bardzo ciekawe, że te telefony prawdopodobnie nie mogły być odbierane, a było ciągle zajęte przed 12:00 na samym początku. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że jest tak dużo, mamy szczęście mieć tak dużo osób, które poświęcają się dla nas świeckich i są takie inteligentne, nawet z rozkoszą słucha się języka polskiego, bo to pewnie też rola, że osoby duchowne są świetnie wykształcone, inteligentne, kulturalne i one tą polskość też w znaczący sposób trzymają. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Szczęść Boże. Spokojnej, dobrej nocy życzymy.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Siostro Ewo, czy coś do tego telefonu i ewentualnie jakieś słowo podsumowania tych naszych kilku godzin rozmów?
Bardzo panu dziękuję za takie piękne słowa. Rzeczywiście nam też potrzeba jest usłyszeć, że widok siostry zakonnej w habicie na ulicy może komuś sprawić radość, przyjemność. To jest dla nas też bardzo ważne. Podsumowując, może chciałabym powiedzieć kilka słów, już może nie o samej pracy, nie o samej książce, do lektury której gorąco zachęcam, ale takiego podziękowania wobec sióstr, które osobiście przeżyły, doświadczyły represji. Kiedy zbierałam materiały, czytałam to wszystko, to miałam wrażenie, że jest rozpętana niesamowicie silna machina zła. Potem takie uspokojenie i słowa z Ewangelii, bramy piekielnego nie przemogą. I chciałam podziękować tym siostrom za ich przywiązanie do Boga, bo jak czytałam w dokumentach, jak już nie wiedziano, w jaki sposób argumentować to, że siostra zakonna nie chce się zgodzić na współpracę, to mówiono fanatyczka religijna i zwyciężyło w niej przywiązanie do Boga. I dzisiaj chciałabym siostrom podziękować za to przywiązanie do Boga, bo dzięki temu ja, moja siostra, inne siostry możemy chodzić w habitach. Nie spotkało nas to, co spotkało siostry w Czechosłowacji, gdzie teraz muszą to życie zakonne zaczynać właściwie od zera po 89 roku. A my możemy powoli powracać do swoich charyzmatów, możemy żyć we wspólnotach, możemy rozwijać się i możemy spokojnie, właśnie jak Pan powiedział, iść ulicą w habicie i głosić nawet w ten sposób Chrystusa. I to, że ja tutaj dzisiaj jestem i że podejmuję takie wyzwania jak zaproszenie na audycję czy na wywiad, to też w takim duchu wdzięczności siostrom za ten czas i za tą ich niezłomną postawę.
Bardzo dziękuję. To mówiła siostra Ewa, siostra doktor Ewa Kaczmarek, siostra misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która jest tutaj razem z siostrą jeszcze Anną Tarnowską. I siostra jest autorką książki Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956. Proszę Państwa, na okładce jest dłoń, spracowana dłoń siostry zakonnej w białym habicie, która trzyma różaniec i z tej dłoni zwisa tak właśnie krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym. To jest, proszę Państwa, ta książka. Warto ją mieć. Na pewno powinna być w każdej bibliotece też i szkolnej, prawda, żeby też młodzież wiedziała na temat tej historii. Warto się zapoznać. To jest 10 przekopanych archiwów. 70 wydawnictw źródłowych i źródeł drukowanych. Prawie 300 pozycji w bibliografii. A więc znakomicie udokumentowana książka. Nie wyobrażam sobie, żeby przełożone różnych zgromadzeń żeńskich nie zakupiły tego do bibliotek.
No ja myślę, że zakupią, już wiele zakupiło.
Tak. Także proszę Państwa, bardzo dziękuję siostro Ewo. Jeszcze może krótkie pozdrowienia dla kogoś?
Jak najbardziej. Przede wszystkim moich rodziców, którzy wiem, że słuchają i oglądali. No i mojej siostry. Najpierw w Warszawie, bo z nimi jestem na co dzień, a później każdą misjonarkę i w kraju, i na emigracji. Życzę im, żeby rzeczywiście zawsze trwały wiernie przy Chrystusie, głosiły Chrystusa tam, gdzie są i żebyśmy się cieszyły, że jesteśmy misjonarkami. Pozdrawiam Was bardzo gorąco.
Bardzo dziękuję. Jest jeszcze tutaj siostra Anna. Gdyby chciała kogoś pozdrowić, to można. Siostra kiwa, że nie, ale niech siostra podejdzie do mikrofonu, powie, modliliśmy się razem. Bardzo proszę, siostro.
Ja pozdrawiam tych, którzy jeszcze nie śpią i ciągle słuchają.
O, jeszcze są wszystkie telefony w sumie dzwonią, także gdyby siostry chciały, to jeszcze moglibyśmy pewnie do rana rozmawiać.
Jeśli są tacy, którzy mnie znają, to uśmiecham się i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja myślę, że idzie czas dawania świadectwa, bo będą nam mówić, że białe to nie jest białe, czarne nie jest czarne, że wszystko ma odcień szarości i że wszystko jest relatywne, a to jest nieprawda. A to jest nieprawda. I niektórzy też mówią, że i słusznie, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, że to nic, to po prostu, bo Kościół już jest zwycięski. Oczywiście, to jest prawda. Tylko pytanie jest jedno. Ile osób będzie w tej łodzi? I to też jest bardzo ważne pytanie.